Bo my trochę zmemizowaliśmy sobie Rosję, o tak.
Że oni tam podejmują jakieś irracjonalne decyzje, te wszystkie memy o ich spożyciu alkoholu.
Spożycie alkoholu, co jest w ogóle absurdem i nie jest prawdą do końca. Informacje o, wiesz, najlepiej to pokazać Rosję poprzez pryzmat, tak, kradną pralki, wiążą bandażami swoje stopy, tak zwane unuce, siedzą w okopach.
Jedzą psy.
Jedzą, tak, nic więcej. Jakby, no nie idzie wszystko w tym, że my będziemy wybierać po prostu programy, które chcemy oglądać. No, dzisiaj to nazywa się YouTube'em, ale może kiedyś.
Ja nie uważam, że to my będziemy wybierać programy. Myślę, że to mądrzy ludzie, którzy analizują statystyki, będą dopasowywali komunikaty marketingowe tak, że to oni będą decydowali, które komunikaty my będziemy wybierali.
Jeżeli nie płacisz, to nie oczekuj, że Stany Zjednoczone przyjdą ci z pomocą. Musisz sam pokazać takie stricte biznesowe podejście, nie oparte na wartościach. Chcesz bezpieczeństwa? Płać.
Ale to jest bardzo racjonalne
podejście. Ale to jest bardzo, bardzo racjonalne podejście, tylko że problem z tym, że no, słowa Trumpa są często interpretowane i on dopowiada później, tak? No, cytuję, płać za bezpieczeństwo. Jak nie chcesz płacić, to co ja ci mam zrobić? No zostawię cię, Ameryka ci nie pomoże.
To jest prawda, że on powiedział, że bardzo zachęca Rosję do atakowania tych państw, które tego nie robią? Mateusz Grzeszczuk, cześć.
Cześć, dzień dobry.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Zajmuję się stricte dziennikarstwem. Dzisiaj chyba można powiedzieć dziennikarstwem internetowym, bo podcasty należą do tego świata. Jak ktoś mnie pyta, mówię, że podcast o świecie. Nawet zawsze wykorzystuję stałą frazę. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić, więc jak ktoś chce wiedzieć więcej, to zagląda do mnie.
Chyba bym zaczął od początku w takim razie. Co się wydarzyło w twoim życiu, że zdecydowałeś się zajmować się dziennikarstwem?
To będzie taka może historia z dzieciństwa, bo pisania i czytania, tak pisanie i czytanie towarzyszy mi od 6 roku życia, już tak bardzo, bardzo aktywne i tam pisanie w dzieciństwie różnych dzienników, przepisywanie encyklopedii.
Przepisywałeś encyklopedię w wieku 6 lat?
Tak.
Naprawdę?
Tak. Znaczy, encyklopedię, może troszkę nieco później, tak? Encyklopedia była 9-10 lat, tak? Więc hasła sobie przy PWN-owskie przepisywałem do zeszytu, wybierałem swoje ulubione i lubiłem pisać od dziecka. Mam do dzisiaj taki zeszyt, gdzie panie z przedszkola mi się też wpisywały. Ja pisałem bajki, czytałem w zerówce, w przedszkolu. No i tak, to jest takie chyba pierwsze wspomnienie. Też wydaje mi się, że była jakaś tam we mnie ciekawość świata i wydaje mi się, że z tej encyklopedii PWN-owskiej, takiej, o której marzyłem, gruba, 1200 stron i naprawdę nie wiem, czy potrafiłbym odpowiedzieć na pytanie, czy przeczytałem całą, ale bardzo, bardzo dużą część jej samej. Tak, to jest... To chyba wtedy się jakoś narodziło. No, czym wiadomo, czym za młodu jesteś karmiony, tym później jakoś to wpływa dalej na życie. Więc chyba tak.
A dlaczego zdecydowałeś się na pisanie? Pamiętasz, co było takim bodźcem, że akurat to chciałeś robić? Bo to jest takie niestandardowe trochę, żeby wziąć encyklopedię i przepisywać, bądź pisać w wieku 6 lat. Większość osób gdzieś tam mówi, że gra na boisku, bądź robi inne różne rzeczy.
Ja też gram na boisku. Także gram na boisku, rzeczywiście. Zawsze miałem takie duszę trochę takiego romantyka, bardzo emocjonalną od dziecka. Bardzo byłem emocjonalny, to się może bierze, teraz skutkuje w życiu dorosłym, stres, jakieś takie, jak to nazywamy, choroby cywilizacyjne zwane nerwicą. Ale tak, emocjonalnie trzeba było takie emocje młodego człowieka przekuć na coś i wtedy powstawały pamiętniki, wszystkie opowieści o miłościach, o dzieciństwie, o tym, że tutaj jest Basia, tutaj jest Ania i to jest do końca życia i pisanie jakichś wierszyków, słuchanie Backstreet Boys, nagrywanie kaset z radia. to tak. I od wtedy chyba od takich, nazwijmy to, takich emocjonalnych, rozpocząłbym tak, z tych względów emocjonalnych zaczęło się takie pisanie, a później ono się oczywiście rodziło, przeradzało w jakieś konkretniejsze teksty, nie tylko miłosne do koleżanek z podstawówki. I tak, chyba wtedy.
Czyli to była dla ciebie taka forma wyrażania się?
Chyba tak.
Czyli jesteś takim prawdziwym pisarzem od serca?
Czy pisarzem? Nie, bo obraziłbym wielu pisarzy, ale takim, nazwijmy, jest jakaś fascynacja w słowie, w czytaniu, w pisaniu. To jest, zresztą kiedyś uważałem, że najlepszy rodzaj dziennikarstwa to jest dziennikarstwo właśnie w postaci reportażu pisanego i też samo dziennikarstwo w postaci artykułu, nie tyle wideo, czy ty co robisz, czy ja na co dzień, że to jest taki istotą dziennikarstwa, jest to, co przeczytasz, to, co pachnie, ta gazeta, ten papier z drukarni, to jest coś, na co... I coś, za co bierzesz odpowiedzialność, bo też myślę, że to jest kwestia, w internecie zawsze można coś wykasować, coś edytować, a jak już wydrukujesz, to już jest. I chyba stąd się wzięło takie moje podejście.
Ale wciąż pisarstwo jest w twoim sercu, bo mówię, że pracujesz teraz nad książką.
Tak. Pracuję nad książką, bo ktoś uznał, że ten sposób opowiadania świata, czy to na portalu X, czy gdzieś w ramach audycji, jest w jakiś sposób może nie zawsze taki banalny, że warto tłumaczyć pewne mechanizmy, które dokonują się w świecie w sposób prostszy.
To znaczy?
Świat geopolityki, stosunków międzynarodowych, to jest multum zależności, które trzeba rozbrajać na części. Zwykłemu Kowalskiemu tłumaczyć, że to jest czerwone, białe jest białe. Świat zależności państw, też kwestie gospodarcze, ekonomiczne wpływają na każdą decyzję. To jest bardzo trudne i ktoś uznał, że jakby dzięki moim oczywiście ekspertom, dzięki moim gościom udaje się trochę pokazywać ten kawałek świata w nieco prostszy sposób. Ja oczywiście polemizowałbym, bo mam świetnych ekspertów, którzy są merytoryczni i czasami też mi ciężko ich zrozumieć i tak uwierzył. Newcomers zaproponował mi książkę, to jest agencja, i tam dużo książek się wydaje, dobrych książek.
Jest to presja na tobie w takim razie?
No jak Jakub Żulczyk, ekipa Jakuba Żulczyka proponuje książkę, to tak. Mhm. Nie, to, ale piszę, tak, piszę wcześniej, znaczy może łatwiej było mi podjąć decyzję, bo wydałem wcześniej dwie książki poetyckie, o których może chciałbym bardziej zapomnieć. No bo wiesz, to jest ta historia o tym, że jednak pisanie powinno na jakimś etapie pozostać w szufladzie. I jak ta pierwsza książka, druga, nie wszystko stamtąd powinno ujrzeć światło dzienne, nie ze wszystkiego jestem dumny. Było takie bardzo pisanie emocjonalne. Może troszkę przydałoby się pracę redaktora, dobrych ludzi, którzy podpowiedzieliby: Mateusz, spokojnie, jeszcze twój czas, nie wydawaj tego. Ale to była fantastyczna przygoda, to znaczy wydać dwie książki poetyckie, pojeździć na festiwale poetyckie, na slamy poetyckie, poznać całe środowisko. Dobre nazwiska dzisiaj, patrzę na kolegów, koleżanki, którzy osiągają sukcesy, to myślę, że nie było niczym złym pojawiać się w ich otoczeniu, trochę publikacji, kwartalnikach. Więc to się trochę łączy z tym pierwszym pytaniem. Te pamiętniki, te pisanie od serca, później może pisanie wierszem, jakaś tam wrażliwość w tle i chyba to, tak. Więc dwie książki mam, ktoś mi się czasami chwali, Mateusz, mam jeszcze, jak przychodzę do kogoś, mówię, mam twoje tomiki poetyckie, one są rzeczywiście na półce, może bardziej chciałbym komuś zabrać. Mam jeszcze niewyczerpany nakład u siebie na strychu. Trochę ich jest, tych publikacji. Jak ktoś sobie wpisze w Google, pewnie to zrobiłeś. Albo jak chciałeś, to pewnie zobaczyłeś, że trochę tych wierszy jest.
Mhm. Jakie wnioski w takim razie wyciągnąłeś i będziesz teraz je przekładał na tę najnowszą książkę?
Pokora przede wszystkim i żeby wydawać, żeby pójść w świat, trzeba być naprawdę przekonanym do tego, do słów, które się już pojawiają w druku. Mhm. Ja wolę tych złych proroków niż dobrych, więc jak ktoś ma uwagi krytyczne, w szczególności do pisania, to ja je biorę. To jest moje. Nie? Nie chciałbym takich głów, które mówią tak świetnie, super, pójdźmy w to, zaróbmy na tym. Lub krytyczność przede wszystkim do tego. Mhm. I nauczyłem się chyba bardziej systematyczności, dbałości o słowo, bo umówmy się, znaczy ja wychodzę z założenia, że jeżeli chcesz coś robić, to popatrz na konkurencję tak zwaną, popatrz jak inni to robią. Jeżeli chcesz nagrywać podcast, to odsłuchaj wiele innych odcinków u innych twórców. Jeżeli chcesz pisać, to przeczytaj wiele książek, zobacz jak to się robi, zobacz co, sięgnij po jakąś formę literatury, która tobie jest najbardziej bliska, ale też nie kopiuj, naśladuj, podbieraj z różnych styli do siebie i przede wszystkim, no właśnie, to takie, że ludzie chcą pisać, ale nie czytają innych. I to było takie moje wrażenie z mnie sprzed kilkunastu lat, że chciałoby się pisać, ale niechętnie sięgnąć po tomiki czy taką literaturę, no, sensowną, która by jakoś ułożyła to moje pisanie i myślenie.
To jest takie jedno z podejść, które ja też swoją drogą wyznaję, ale są ludzie, którzy mówią, że najlepiej zacząć po prostu pisać. Jeśli coś się z ciebie wylewa i co jest dla ciebie ważne, to być może dzięki temu uzyskasz jakąś taką totalną unikalność, która zainteresuje ludzi. A jak będziesz czytał innych i właśnie zastanawiał się nad tym, w jaki sposób inni to robią, no to zawsze będziesz tym splamiony. Zawsze w jakimś tam minimalnym stopniu będzie to przypominało wszystkie prace, które wcześniej przejrzałeś.
Masz rację, ale znaczy to nie jest tak, że ja nie będę pisał, bo inni to robią lepiej. Ja zrobię to na tym poziomie, na którym robię. Do szuflady, niech to trochę to dojrzeje. To tak jest, myślę, że ze wszystkim, co robimy. Warto czasami odejść z dystansu, ocenić pewne swoją pracę, twórczość. I mi wtedy tego zabrakło, że tej elementu szuflady, że nie było tego kresu, tej zamrażarki, gdzie ja już sięgając po lepszych twórców literaturę, porównywałem to i wychodziło nieco marnie. To nie jest, to nadal to było moje. Oczywiście.
Porównywałeś, mówiąc dosłownie, patrzyłeś sobie kartka na kartkę jakiegoś twórcy i ciebie?
Czasami tak, to znaczy...
To jest bolesne, co?
Bolesne. Bolesne, tak, tak. Znaczy, chodzi o rymy, budowanie słowem, analogie, wiedza o literaturze, budowanie takiego, umiejętność prowadzenia historii, wierszu w jakiejś prozie, budowanie też skojarzeń, nazwijmy to follow-upów do innych twórców, do pewnych zjawisk, które mają miejsce w kulturze, w społeczeństwie. Trzeba mieć naprawdę taką dosyć szerokie spektrum, szeroką wiedzę, żeby no, poruszać się po tym gruncie zwanym światem i żeby to nie było wiersz o Częstochowie, nie? Z rymami częstochowskimi.
Ale uważam z drugiej strony, że to kosztuje dużo właśnie takiej, nie wiem czy to nazwać odwagą, a jakiejś odporności, bo mało kto chce porównać dosłownie swoją pracę z czyjąś inną pracą i są ludzie, którzy nawet mówią, ja jestem taki oryginalny, ja nie będę tego z nikim innym porównywał. Dla mnie to jest totalny bullshit. Trzeba to porównywać i to czasami strasznie boli, jak widzisz swoją pracę i widzisz pracę jakiegoś eksperta i myślisz sobie, Boże, co ja zrobiłem w ogóle? Czemu ja po prostu tego nie skopiowałem? To było już bardzo skuteczniejsze niż próbowanie zrobić czegoś od zera. Natomiast to według mnie pomaga właśnie budować taki warsztat i wydaje mi się, że nie wszyscy są na to gotowi.
Pamiętam początki takiego portalu Liternet. Nie wiem, czy on dzisiaj funkcjonuje, ale to było ciekawe miejsce, bo mi zastępowało. To była taka druga platforma po Facebooku, którą najczęściej wtedy odwiedzałem. Rzeczywiście publikowaliśmy teksty i ktoś je oceniał, ktoś dawał gwiazdki, ktoś dawał merytoryczne uwagi, więc to też nie jest tak, że nie zbijałeś się z tą, zderzałeś z krytyką, ale umówmy się, najprostszy przykład, Wisława Szymborska, piękny, spokojny wiersz, którym nie ma efekciarstwa, jest to pięknie opowiedziana historia, która niesie jakiś niebanalny, jakoś jest w tym jakaś niebanalność, ale jest nadal ten ładunek emocjonalny, czytasz to i coś tak dotyka cię i kiedy próbujesz pisać podobnie, to masz wrażenie, że to ty ocierasz się człowieku jakiś banał i próbujesz sztucznie kopiować, no właśnie, to jakiś czyjś styl, czyjś pomysł na wiersz. Nie, wydaje mi się, że takie rzeczy przychodzą. No ale to ja wierszy już nie piszę, już dawno, dawno temu to było i czasem mówię, że dawno temu nieprawda, więc...
Właśnie o to miałem pytać, jak to się stało, że od takiej emocjonalnej strony przyszedłeś w geopolitykę i tematykę wojenną?
Tego już nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Znaczy, ciekawość światem zawsze w człowieku jest. U niektórych się objawia bardziej lub mniej. Poszedłem, wiedziałem, że będę dziennikarzem zawsze. Pisałem treści stricte informacyjne. Więc jeżeli żyję z newsem każdego dnia, nie wiem, przewinęło się w moim życiu 7-8 tysięcy newsów, tak rzucam, tak, które trzeba było wyklepać, napisać, puścić w świat. No i oczywiście news jest newsem, ale czasami wiesz, że trzeba czegoś więcej, znajomości jakiegoś mechanizmu. Coś funkcjonuje, coś się wydarzyło, ale dlaczego to się wydarzyło? No i tam się zaczyna już świat naczyń połączonych. I nie możemy zostać na etapie zwykłego artykułu, którym mamy opisane jakieś zjawisko, ale człowiek podświadomie zadaje sobie pytania, a w jaki sposób to funkcjonuje? A dlaczego ja o tym mówię? A dlaczego dla ludzi to jest ważne? No i tutaj się rozpoczyna już kwestie globalne, nasz makroświat, mikroświat. Tak, więc ja bardzo interesowałem się też polską polityką. Mhm. Co szybko mi przeszło, bo jak to mówię, na początku jesteś strażakiem, znaczy na początku jesteś, przepraszam, podpalaczem, chcesz podpalić świat swoimi ideami, twierdzisz, że masz najlepszy pomysł.
Chcesz zmienić świat.
Chcesz zmienić świat, a później, ja nie mówię, że jestem osobą starą, nie, nie, ale powiedzmy jest taki etap pisania, w którym chcesz pokazać swoją błyskotliwość, swoje pomysły na rozwiązanie pewnych problemów, oceniasz polityków, oceniasz pewne środowiska, oceniasz pewne zjawiska społeczne, aż w końcu troszkę dojrzewasz w tym wszystkim i stwierdzisz, nie, no to nie jest takie proste. Świat nie jest czarno-biały. No i stajesz się powoli tym strażakiem, który gasi tych innych już i gasi też w sobie takie ekstremum, nazwijmy to, w wydawaniu pewnych opinii, bo ja nie ufam i nie lubię czytać ekstremistów takich. Kiedyś mi moja szefowa, pracowałem, miałem etap w administracji publicznej, pani rzecznik, mówiła, Mateusz, wiesz, ty masz dobry warsztat, w sumie ciekawie piszesz, to jest dobre, tylko mniej publicystyki, a więcej książek i będzie dobrze.
Co miała na myśli po prostu?
Miała na myśli... publicystyka jest efekciarstwem często.
Pisaniem pod publikę?
Pisaniem pod publikę jest graniem na emocjach. Mógłbym wymienić parę nazwisk osób, których teksty da się rozbroić na punkt czynniki, na punkty i wskazać wiele błędów, ale celem publicystyki nie jest dla mnie osobiście sfera faktów, tylko sfera emocji.
I pobudzania kliknięć.
Pobudzania kliknięć. I dlatego pracując w resorcie administracji publicznej, ważny jest ten fakt, ważna jest jakaś dbałość o język, to nie w tym aspekcie efekciarskim. Więc tak, więc z tym, jak zajmowałem się po części, pracowałem w mediach lokalnych, regionalnych, chciało się trochę ten świat na początku podpalić swoim pomysłem, więc pomysłami na to, jak rozwiązać pewne problemy. Myślę, że każdy z nas miał taki etap. Wtedy należy spotkać dobrych i słuchać dobrych ludzi na swojej drodze, którzy powiedzą ci, Mateusz, spokojnie, Przemek, luz, wyluzuj.
Którzy też często popełniali te same błędy wcześniej, które po prostu znają to z autopsji. Okej, dobra, też tam byłem, wiem co robić, wiem co powiedzieć takiej osobie, uspokój się. I to inwestuj w wiedzę, a nie pracuj nad publicystyką.
A byłeś podpalaczem też kiedyś?
Wiesz co, ja nie publikuję żadnych treści takich, które wychodzą z mojej inicjatywy, więc nie do końca.
Ale w opiniach pewnie też zdarzałeś się z ludźmi. W każdym może jest jakieś ekstremum takie.
Tak, no na pewno byłem. To jakby to odkąd trafiłem do świata podcastowego, jeszcze zanim zacząłem prowadzić podcast i jak tylko słuchałem, to też słuchałem takiego właśnie podpalającego podcastu i jakby ciągłębiej wchodziłem w ten świat, tym bardziej zaczynałem rozumieć, że te rzeczy są takie skomplikowane, że nie można wyprowadzać jakichś takich prostych test, jak rozwiązać jakiś problem, tylko trzeba się naprawdę, dlatego też rozmawiamy z ekspertami, no bo teoretycznie mógłbym tutaj przychodzić i opowiadać, według mnie powinniśmy zrobić to z COVID, to i tamto, a później przychodzi ci ekspert i tak na ciebie patrzy i mówi, no z politowaniem na ciebie patrzy i myślisz sobie, no dobra, to w takim razie trzeba się trochę w bardziej skomplikowany sposób podchodzić do tych kwestii, czyli adekwatnie do tego, jakimi one są.
Tak, znaczy ja nie mówię o tym, że Rafała Zienkiewicza albo na przykład Tomasza Lisa nie należy słuchać, czytać. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, co buduje, co niesie ten tekst, jaki jest cel tego tekstu. Jak my zostaniemy na takiej Ziemkiewiczowszczyźnie, moglibyśmy powiedzieć, albo Lisowszczyźnie, to będziemy wszyscy poturbowani i będziemy się jakby celem często ludzi, publicystów, ludzi, którzy mają swoją rubrykę w gazetach, wcale nie jest dostarczanie nam wiedzy, merytoryczna dyskusja nad pewnymi problemami. I dobrze, że ludzie z sobą rozmawiają w takim razie, też zapraszasz ekspertów, słucham i dobrze, że mają czas, nie? A nie określoną liczbę znaków. Oczywiście dzisiaj w dobie YouTube'a jeden i drugi na przykład ma swój kanał, tak, ale kto będzie ich rozliczał za słowo?
I to też ważne, żeby dać takim ludziom się wypowiedzieć, bo ja teoretycznie mógłbym zaprosić ekspertów i mieć swoją agendę. I oni mi często to mówią, że właśnie lubią przychodzić do takiego podcastu, bo jak idę gdzieś indziej, to tam jest agenda, pytania zadane w określony sposób, żeby uzyskać określoną informację. Jak ktoś raz nie odpowie w określony sposób, to oni się wycofują i zadają jeszcze raz to pytanie, żeby uzyskać dokładnie tą odpowiedź, której szukają. Ja czegoś takiego nie robię, ale przez to właśnie można poznać tych ludzi i te informacje od takiej prawdziwej strony, a przynajmniej łudzę się, że tak jest.
No, wielu ludzi zadaje sobie pytanie, jaki jest cel Roberta Mazurka, kiedy zaprasza do studia RMF-u ludzi. Czy rzeczywiście w zasadzie wyłudzić od kogoś te informacje, które go interesuje? Jednocześnie zadaje często celne pytanie, ale fiksacja nad jednym, czy jednak, no to jest taki styl dziennikarstwa, który wielu osobom nie pasuje, nie odpowiada. No pytanie, gdzie jest ten gość, tak? I gdzie jest ten czynnik ludzki?
Jak to się stało, że trafiłeś w takim razie do marketingu? Marketingu / PR-u?
Wynagrodzenia w branży dziennikarskiej. Mhm. Wydaje mi się, że sytuacja w mediach, jak wskazują statystyki, doniesienia, też rozmowy z dziennikarzami, nie jest wcale dobra. Rezygnujemy z papieru, ceny rosną w drukarni. Ostatnio słyszeliśmy o zwolnieniu z jednego dużego tytułu prasowego chyba z, nie wiem, ponad setkę osób z Gazety Wyborczej. O ile dobrze pamiętam, wielu korektorów poleciało. Firmy, branża musi się zmieniać. Tylko, że ten problem to nie jest kwestia historii ostatnich tygodni, tylko już lat. To już jest równie pochyła. Jak ktoś znalazł swój moment i wiedział o tym, że trzeba iść do cyfry, że trzeba rezygnować już z drukowanych wydań. Ale wracając, bo popadłem w dygresję, sytuacja w mediach nie jest dobra. Niestety nie byłoby mnie wstać na to, żeby utrzymywać się z dziennikarstwa takiego typowego, gdybym się miał zatrudnić w dużej redakcji.
To też jest skomplikowane pod tym względem, że jeśli są takie problemy z finansami, to nic dziwnego, że ci dziennikarze niektórzy się w ten sposób zachowują, bo ja prawdopodobnie gdybym był w takiej sytuacji i zależałoby mi, żeby się z tego utrzymać, to też robiłbym wszystko, żeby się utrzymać. I wtedy robisz właśnie to, że zadajesz określone pytania, robisz publicystykę dlatego, żeby to się klikało, żeby generować wejścia.
To prawda. No to właśnie świat jest nie jest czarno-biały, więc oferty, które otrzymywałem od mediów, kiedy sam szukałem pracy, wiesz, 1200 zł netto, nie? Brak umowy o pracę, często w ogóle umowa o pracę. Może mnie ktoś zbije w komentarzu, że powie, że nie, ale w moim myśleniu to jest coś, jakieś science fiction. Coraz większa presja, więcej obowiązków, a mniejsza odpowiedzialność za słowo też z innej strony. Prestiż pracy dziennikarza też bardzo ucierpiał. No, ludzie, którzy chcą się utrzymać, pisząc do, nie wiem, do tygodnika lokalnego Polski Press, u mnie w lokalnym, moim mieście Chełmie, słyszę cały czas, że ktoś odchodzi, że się zamyka. Jak rozmawiam z kolegami, mówią, zaraz zostanie tylko nam jedna gazeta papierowa. To o czymś świadczy. Też sytuacja Polski Press, tak? Też przez ostatnie lata byliśmy świadkami spektaklu związanego z kupowaniem, znaczy z zakupem Orlenu, przez Orlen dzienników. To też trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Jest ciężko, ale dlatego jest ciężko, bo Przemek Górczyk nagrywa swój podcast i tak dalej. Można, wiesz, uwaga widza jest teraz. Ktoś nas ogląda, zamiast korzystać, nie wiem, klikać lifestyle'owy dział w Newsweeku albo w polityce.
Jak uważasz, że praca w marketingu cię przełożyła na to, jak radzisz sobie, jeśli chodzi o podcast? Nauczyłeś się czegoś w marketingu, co wiesz, że możesz wykorzystywać właśnie jako podcaster?
Co,
jeśli można nazywać to jako podcast slash kanał.
PR, komunikacja, nazwijmy tak szeroko ta branża, bo bardziej jest mi bliska. Nauczyła mnie pracy z ekspertami, pracy z ludźmi, rozmowy z ludźmi. Nauczyło mnie to zwracać się... Przepraszam, ja wiem, że to może być bardzo banalne, ale wiele osób nie potrafi poprawnie napisać wiadomości, poprawnie komunikować się z osobami z administracji publicznej, z osobami, które pełnią funkcje, wysokie funkcje na uniwersytetach. Ludzie nie znają savoir-vivre, nie znają pewnych zasad, mechanizmów i...
To ja się na pewno kwalifikuję do tej grupy.
Nie wiem, i wiesz, i jakby praca, powiedzmy, na wyższym szczeblu, nazwijmy, bardzo mnie pokazała pisanie, znaczy PR. PR to nie jestem, mamy różne rodzaje PR-u, ja może public affairs bardziej, czyli praca z organizacjami, z środowiskami, z politykami, z administracją. Nazwijmy to szeroko jakimś lobbowaniem z jakimiś pewnymi problemami. Jak jesteś w jakichś ryzach. Ja mam doświadczenia z branż regulowanych, gdzie jest bardzo ważne słowo, nie wiem, branża farmaceutyczna, medyczna, tak, wiesz, tam nie da się, nie można często powiedzieć coś więcej niż ustawa przewiduje. I to sprawia, że tak potrafisz się komunikować, potrafisz zrozumieć pewne zasady z tych środowisk, przekuć to może. A czy miał to wpływ, to chyba nie, ale nauczyło takiej ogłady chyba. No bo trzeba wiedzieć, jak napisać przemówienie dla wicepremiera, trzeba wiedzieć, jak napisać list do znanej organizacji. Organizacja życia, współpraca z ekspertami, to chyba tak. I wtedy może łatwiej jest napisać tego pierwszego maila z zaproszeniem do audycji. Bo zapraszałeś go wcześniej na konferencję. I to są to proste.
Myślę, że miało to jakiś związek też ze strachem bądź brakiem strachu, żeby kogoś zaprosić?
Czyli, że... Brak jest strachu, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie.
Do mnie często ludzie piszą o to, jak zapraszać jakichś dużych gości. I wydaje mi się właśnie, że to głównie wynika z tego, że oni się po prostu boją napisać.
Tak, tak. To jest ten sam adres e-mail, na który pisze wiele osób. A wyobraźmy sobie sytuację, że dobra, mamy znanego profesora, ciekawy profesor Andrzej Dragan, tak, do którego myślę, że wiele osób nie napisałoby sobie tak maila, bo nie wiedziałoby, jak to zrobić, a wyobraźmy sobie, że on otrzymuje multum maili od studentów pewnie swoich, które nijak mają z poprawności stylistycznej, gramatycznej i w ogóle, jak mi często dydaktycy pokazują, jak wygląda komunikacja między studentami a ekspertami, profesorami, to ciekawy case do rozmowy, ale tak, po prostu trzeba napisać maila, trzeba kogoś zaprosić i tyle. No to co to jest? Ktoś ma swoją stronę internetową i po to tam jest adres, dane kontaktowe, żeby... Tylko, że trzeba ładnie tego napisać maila czasami. No, czasami trzeba tak...
To zależy jakiego rodzaju media bądź... Bo to rozumiem, że ty wychodząc z tej branży farmaceutycznej bądź medycznej musiałeś z pewnego szczebla do tych ludzi pisać i nie wypadało napisać tak dosyć bezpośrednio. Natomiast z mojej perspektywy sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ja tak właściwie mogę do nich napisać: cześć, chcesz wziąć udział w moim podcaście, Przemek? Dosłownie.
I... Ty wiesz, ty masz markę już. Ty, wiesz, jakby
ja zawsze tak pisałem.
Okej. Okay.
Wiesz, i na pewno bardzo wiele osób do mnie nie przyszło właśnie z tego powodu.
Mój mail: szanowny panie profesorze, nazywam się X, prowadzę podcast taki i taki, jest publikowany tu i tu i bardzo chciałbym zaprosić pana, panią do udziału. Program zajmie nam tyle i tyle, widzimy się tu, proszę się nie martwić, ustalimy szczegóły, podajemy i bla, bla, bla.
Tak, ja tak piszę do ludzi, którzy czują, że są daleko gdzieś od mojego środowiska i wiem, że po prostu, żeby do nich dotrzeć, to będzie dla nich takie zupełne zaproszenie, jakby będą czuli, że wchodzą w kompletnie inny świat i wtedy staram się właśnie napisać to w ten sposób, dlatego żeby zminimalizować to ryzyko, że to będzie dla nich jakoś niekomfortowe, ale jeśli to jest jakaś osoba, na przykład do profesora psychologii pisałbym zupełnie inaczej niż do profesora, który zajmuje się matematyką albo geopolityką.
Ja też już piszę na Messengerze do wielu doktorów, profesorów. Po prostu już mówię, dzisiaj jest, no ale to już wynika z jakiegoś tam ogłady i doświadczenia. Masz dzisiaj czas? Może po południu? Znajdziesz dla mnie chwilę? No umówmy się, już nie jesteśmy na drodze mailowej, aczkolwiek pierwszy kontakt jest zawsze taki. Umówmy się też, trzeba wiedzieć i badać, do kogo piszesz. Ten komunikacja, no... Bawmy się tym, do innego napiszesz na Instagramie, odezwiesz się na TikToku, skomentujesz i nagle z komentarza jednego jest spotkania, inaczej jak trzeba uderzyć drzwi ex katedra i zapukać do kogoś i powiedzieć tak, jestem taki, taki, żeby wiedział ktoś, z kim masz do czynienia, tak, więc...
Z tego, co wyczytałem, to przeszedłeś już full time na podcastowanie.
Tak.
Długo zbierałeś się do tej decyzji?
Nie. Decyzja. To znaczy... wiedziałem, że chcę to robić. Długo... Znaczy inaczej, to decyzja dojrzewała we mnie, więc zawsze moim celem było to, żeby sobie pracować sam dla siebie, na swoich warunkach, w ramach swoich godzin pracy, ale... Taka decyzja przyszła nagle, bo stwierdziłem, że ludzie często decydują się na freelancerstwo, tak zwane, ale w bardzo złym momencie. Trzeba przychodzić na freelancing, kiedy jesteś, nazwijmy to trochę, na szczycie. Znaczy trzeba mieć bardzo dobre zabezpieczenie finansowe, trochę socjalne, na wypadek, gdyby się coś potknęło, wokół siebie jakąś zgromadzoną grupę ludzi, którzy są w stanie ci pomóc. Wiesz, że można na nich liczyć. Ludzie się decydują często na bycie wolnym strzelcem wtedy, kiedy no nie mają wyboru, co jest jeszcze gorszym pomysłem. Jakby, więc tak, pracuję, sam wstaję rano i mój dom jest moją pracą, mój pokój jest moje biurko, jestem samym biurkiem, przy którym czasami odpoczywam, chociaż staram się nie. Więc tak, jest.
Mocno się zmieniło przez to jak prowadzisz swój podcast, dzięki temu, że przyszedłeś na full time?
Nie. Bo bardzo często pracowałem z domu. Mhm. Ogólnie moja praca była taką home office'em troszkę. Znaczy z home office'em z częstymi wyjazdami do Warszawy i poza Warszawę. Ale tak, jakby jestem przyzwyczajony do home office'u, bo to jest jeszcze ten element covidowy, pandemiczny. Wielu nam zostało, a ta praca w domu. I ja byłem wśród tych ludzi, środowisk, firm, brandów, którzy stwierdzili, tak, jesteśmy piewcami pracy zdalnej i lubimy to i chcemy tak pracować, więc jakby taka różnica, czy ja w tym czasie pykam podcast, czy ja siedzę i klepię informację prasową, nie była wielką różnicą.
Czyli nie było tak, że przeskakując na sam podcast doszedłeś do wniosku, że będziesz nagrywał więcej, częściej, będziesz robił czegoś więcej, tylko po prostu...
Jest więcej teraz, zdecydowanie treści. Mam więcej czasu na takie swoje treści, takie, które... No dobra, nie będę kłamał, to musi się monetyzować. Ja muszę, wybierając pewne treści, oczywiście jest misyjność, ale muszę wiedzieć, że no, to się czasami kliknie mniej lub bardziej. A teraz... No mam więcej czasu na robienie z tego hobby. To znaczy wczoraj wypuściłem materiał o menstruacji w Kenii, o ubóstwie menstruacyjnym. Pojawił się w Kongo materiał o tym, że jest kara śmierci przywrócona. I to jest, wiem, że to może niezbyt ciekawe tematy od razu, jak odpadają, ale ja mam wtedy...
Czemu niezbyt ciekawe tematy? Mocne bardzo tematy przede wszystkim.
Znaczy tak, Afryka z reguły ludzi nie interesuje, ale mam wtedy czas i wtedy nie muszę patrzeć, czy to ma tyle wyświetleń. Robię to, poświęcam swój czas, który już inaczej sobie go monetyzuję. Mam ludzi, którzy ze mną pracują i jest przestrzeń wreszcie na robienie trochę tego, czego się chce, trochę więcej współprac, trochę pootwieranie sobie różnych furtek. tu współpraca z portalem, tutaj więcej czasu na napisanie. Jest czasu więcej. To rzeczywiście.
Dobrze wiedziałem, że masz współpracę z DHL-em? Czy mi się coś
przewidziało ci się, ale wiem dlaczego, bo firma, z którą współpracuję, przy raportach z frontu, z Ukrainy, militaria.pl. Jest...
Pewnie wyciągam jakieś paczki z DHL-u.
Jest taka, nie wiem, czy to jest treść marketingowa, więc nie wiem, czy mówić o tym, ale tak, militaria.pl wspiera raporty z frontu, pozdrawiam, jeżeli to... I tak, i wtedy była reklama DHL, bo jak zamówisz do 23.59, to kurier ci przywiezie na drugi dzień.
Na LinkedInie masz ciekawą rzecz napisaną, że jak zapyta się ciebie o rzeczy, o to, co się dzieje na świecie, to wpadasz w słowotok.
Tak,
to
ale...
To jest ciekawa reklama.
Ciekawa, ale chyba musiałbym to zmienić. Bo tak, znaczy jak w prywatnych rozmowach, to tak, ale na antenie tego nie widać. To znaczy ja jestem prostym zadawaczem pytań i słuchaczem pytań, znaczy odpowiedzi. Staram się tak prowadzić audycję. Ale gdybyśmy rozmawiali poza anteną, to ktoś mnie pyta, Mateusz, a dlaczego? No to ja wtedy trochę potrafię się odpalić. Moja żona o tym wie doskonale. Pamiętam, kiedyś jechaliśmy do babci przez 20 minut i tłumaczyłem, dlaczego węgierski MOL jest takim wyborem za Lotos. Wiesz, i współczuję jej często, bo włącza się taka wewnętrzna moja ekskatedra i z punktu, ja znawca tematu, tłumaczę całemu światu. No to jest ciekawe. Ale tak, tego nie widać, bo ludzie bardziej krytykują. Może pan tam, ten pan Mateusz by się odezwał czasu do czasu.
Dosłownie?
Czasami tak, ale jak ktoś już przychodzi, ja mówię, wtedy komentuję, chyba musisz słuchać mnie od wczoraj, bo nie wiesz, jak te rozmowy od początku do końca są prowadzone i tak będą. Mhm. Od ponad 3 lat daję głos ekspertom, bo sprawy międzynarodowe nie znalazły dotychczas, może to się trochę zmienia, ale...
Bardzo się zmienia.
Tak. One nie miały, no Maciej Okraszewski, który u ciebie był, główne jego hasło, polskiego czytelnika to nie interesuje. No oczywiście obijał się od redakcji do redakcji z pewnymi tematami. Okazuje się, że polskiego czytelnika, słuchacza to interesuje, bo podcast jest wysoko. Też myślę, że odczuwasz to, jak publikujesz tematy związane z Ukrainą, ze światem. Pewnie z statystyki wyświetlania mówił ci, że ludzie to lubią.
To znaczy z Ukrainą to sprawa nie jest zbyt skomplikowana, no bo wiadomo, że to jest wojna, która dzieje się niedaleko nas. Co było dla mnie zaskakujące, to Izrael już na przykład nie interesował tak bardzo ludzi, czego nie rozumiałem, bo mnie dokładnie tak samo interesował. To było dla mnie, nie wiem czy interesował, to jest dobre określenie, po prostu to było ważne dla mnie, żeby o tym porozmawiać i dowiedzieć się, co się tam dzieje. Natomiast z jakiegoś powodu dla ludzi to już nie było takie ważne.
Przez 2 pierwsze tygodnie tak. Później nie, ale to jest Izrael i sytuacja w Strefie Gazy, to jest hipokryzja w pewnej postaci świata, Zachodu. To jest temat na długą rozmowę.
Z jakiego powodu tak uważasz?
Tragedia Palestyńczyków działa się już o wiele wcześniej. Tragedia z wysiedlaniem ludzi, zabieraniem przestrzeni do życia. Ja bym organizacje nawet międzynarodowe, nawet organizacje izraelskie, ale niezależne, nazywały to nowym apartheidem. No segregacja taka trochę w czystej postaci. I to, co Izrael zgotował Palestyńczykom, no było, wzbudzało ich gniew, wzbudzało, no sami wyhodowali sobie, przepraszam za słowo, jakiś rodzaj ekstremizmu, który też należy potępić, ale nikt nie bardzo chciał reagować na sytuację w Gazie humanitarną. Posłuchajmy ludzi, którzy tam jeżdżą, którzy dostarczali pożywienie, leki, odcinanie wody, prądu dla Palestyńczyków. Dla tych bardzo, no teraz już nie, ale populacja na tak małym skrawku ziemi. Mhm. I no, czy to wzbudza nasze emocje? Nie, no i tak samo, wiesz, dwa tygodnie wojny i teraz gdybym zapytał kogoś na ulicy, co tam się dzieje, to nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, no. Ataki rakietowe na szpitale, bo oczywiście w podziemiach szpitala, bo między Hamas ma swoje stanowiska, wojskowe, jakieś dowództwo.
Te zdjęcia są przerażające, jak widzisz te rozwalone budynki i mnóstwo ciał poustawianych ludzi, którzy zginęli. To jest...
Tak, tak. Znaczy, trzeba brać pod uwagę, że Palestyńczycy są też mistrzami PR-u i potrafią bardzo dobrze sprzedawać własną tragedię światu, ale jest prawdą, że cierpią i też te elementy wykorzystuje też bardzo często rosyjska na przykład propaganda, bo mówi się o tej dobrej wojnie, złe bomby, dobre bomby. No skąd się to bierze, tak, takie myślenie, ale to jest do przepracowania przez świat zachodu. Aczkolwiek jak czytam narracje polityków zachodnich również, Stany Zjednoczone się zaczynają trochę wszyscy odcinać i obawiać tego, co się dzieje w Strefie Gazy, w Izraelu, i zaczyna się krytyka. Na przykład Kanada ostatnio zabroniła, powiedziała, że już nie będzie sprzedawać broni. Nie wiem, co tam się dzieje na tym gruncie dyplomatycznym. Nie dowiemy się nigdy, ale tak, to taka mała dygresja. No.
Tak jak mówiłem, dygresje są jak najbardziej wskazane w dzisiejszej rozmowie. No to jest zastanawiające w takim razie, dlaczego ludzi aż tak to nie interesuje. Ja tego do końca nie rozumiem. Jakby sytuacja z Ukrainą wiadomo, że jest bardziej istotna, ale z drugiej strony jak działy się różne rzeczy w Syrii, to też to nie było aż takie rozpropagowane medialnie.
Pytałeś mnie, bo wrócę teraz do książki. Mhm. I książkę piszę trochę właśnie, ta książka będzie o tym, że jest jakiś świat codziennie, który nas otacza, który i nie zdajemy sobie sprawy, że pewne zjawiska, pewne przedmioty, których dotykamy, ludzie, których widzimy, wszystko jest, nazwijmy, polityką. Wszystko jest geopolityką. Wszystko ma
powiązania.
Wszystko ma powiązania. To, że ty kupiłeś taki mikrofon, używasz takiego laptopa, że pijesz taką wodę, że idziesz do takiej knajpy, że widzisz jakiegoś elektryka, który jeździ hybryda po warszawskich ulicach. Dlaczegoś ktoś kupił tę hybrydę? Dlaczegoś pewna marka z Wielkiej Brytanii wycofała się z Polski? Już jej nie ma. Pewne części pijemy gruzińskie, kazachskie wina na przykład, a na przykład w codziennej komunikacji wykorzystujemy pewną platformę albo kupujemy telefony. Nam się wydaje, że ten świat, bo często brzydzimy się polityką, politykami, tym, co się dzieje gdzieś tam wysoko, a nie mamy świadomości, że codziennie dokładamy jakiś tam klocek swoimi pojedynczymi decyzjami zakupowymi, klikając w coś, komentując, obserwując.
Ale czy jakaś firma może przebywać w danym państwie, czy nie, to też jest druga kwestia. Bo teraz może być oczywiście genialny dział marketingu, który będzie wpływał na to, że ja będę klikał bądź kupował coś, ale to, czy jakaś firma w ogóle się pojawi w danym państwie, to już jest kwestia stricte polityczna. Tak jak teraz TikToka chcą wycofać ze Stanów.
Tak, więc jak zapytałeś mnie, dlaczego coś nas bardziej nie interesuje lub mniej, to jest proces, to jest... Społeczeństwo musi, wydaje mi się, że powoli zaczyna się to zmieniać. Wynika to z obserwacji i popularności tych programów, że ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że świat, znowuż wracamy, nie jest taki prosty. To, że ja... No, dla mnie aplikacja TikTok może być tylko aplikacją TikTok, którą włączam, ale dlaczegoś pewne treści się pokazują, coś staje się trendem, coś, aplikacja niebawem może, nie wiem, Amerykanie nie będą jej z niej korzystać. No tak, i wtedy dopiero pojawi się pytanie, dlaczego nie mogę z niej korzystać. No ale wcześniej tylko byłem zwykłym użytkownikiem. No ale jeżeli dzisiaj rano była awaria Instagrama, z tego co słyszałem, i Messengera znowu, no to ona się z jakiegoś powodu zadziała. No i dopiero wtedy ludzie zaczynają szukać informacji, dlaczego coś się wydarzyło. No i wtedy to jest odpowiedź na pytanie. No może jesteśmy trochę bardziej świadomymi obywatelami świata. Mhm. Wydaje mi się, ja wierzę w ludzi i myślę, że coraz więcej widzą, że coraz więcej czują i tak.
I samo zainteresowanie tego rodzaju kanałami, myślę, że też dużo o tym mówi to, że teraz na Kanale Zero jest jakby część wojskowa, to jest genialne moim zdaniem. Tego bym się w ogóle nie spodziewał. Na kanale sportowym tego nie było. Przynajmniej tak mi się wydaje.
No tam strachując, co było na kanale, ale tak, Ground Zero, generałem Andrzejem Czakiem i z panem dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pokazuje, że są odbiorcy w treści. Tylko pytanie, czy to jest nadal, nie żyjemy w swojej bańce, tak? Bo ja widzę, że tam jest, nie wiem, 300 tysięcy odsłon, ale w skali kraju, tak? To ile to jest? Jakie to są liczby? Czy przypadkiem jakiś tam Opela Mydlana w TVP nie ma więcej? Ale ja wierzę w to, że jeżeli dasz ludziom, pokażesz, że jest jakiś program, jest jakaś przestrzeń, to z niej skorzystają. Tylko, że niestety, no żyjemy W ogóle telewizja, ewolucja mediów, wydaje się, idzie wszystko w tym, że my będziemy wybierać po prostu programy, które chcemy oglądać. No, dzisiaj to nazywa się YouTube'em, ale może kiedyś.
Ja nie uważam, że to my będziemy wybierać programy. Myślę, że to mądrzy ludzie, którzy analizują statystyki, będą dopasowywali komunikaty marketingowe tak, że to oni będą decydowali, które komunikaty my będziemy wybierali. Więc to jest tylko takie pozorne doświadczenie dla ciebie, że ja bardziej lubię tego, tą osobę i ją wybieram, ale ta osoba bardzo mądrze zaprojektowała swój program właśnie dlatego, żebyś kliknął dokładnie w ten program, a nie w inny.
Znaczy, no tak, pytanie, czy ja otwierając popularną platformę streaming w Polsce do oglądania filmów, mam poczucie wyboru. Czy ja wybieram, bo jest kafelek, czy ja muszę szukać, czy to mi się pojawia. Jest taka platforma, że to pooglądane w Polsce dzisiaj, na Netflixie, tak? Mm-hmm. Ja tak sobie zastanawiam się, czy naprawdę top dzisiaj 10 w Polsce to jest ten materiał, czy raczej pokazujecie mi, że to jest top 10 w Polsce. No i wtedy, ja myślę, kurczę, no może być ciekawe, to klikam, nie? No i to takie uda wyboru. Mm-hmm. Nie wiem, jak będzie, ale może ta telewizja będzie w przyszłości, że w telewizji polskiej będziemy mieli po prostu programy, taki, chociaż to już jest, no VOD, gdzieś tam klikamy, mm-hmm. wybieramy.
Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle.
Jak na ciebie wpływa personalnie to, ile słuchasz o wojnie? Bo prowadząc podróż bez paszportu, bardzo dużo rozmawiacie na takie tematy geopolityczne i wojenne. I teraz pytanie, czy zauważyłeś jakiś wpływ na to, jak ty funkcjonujesz, jak planujesz sobie rzeczy? Jak myślisz o życiu w ogóle?
Przez pierwsze 2-3 tygodnie to było bardzo emocjonalnie. Nie siedziałem, nie spałem po nocach. Siedziałem, klikałem, obserwowałem. Bardzo podchodziłem do tego tak indywidualnie. Teraz już nie. Teraz już te obrazy wojny bardzo spowszedniały. Mi również. To nie jest tak, że spowszedniały i bierze się za tym taka, nazwijmy to...
Apatia?
Apatia, może tak. Bo to nie jest tak, ale to już tak, jak wzrusza, jak nie wzrusza. I dzisiaj było największy atak rakietowy.
Właśnie widziałem rano. No.
60 szahedów irańskich plus 90 rakiet. No ja tak sobie oglądałem te filmy i rzucam dalej, nie? Po prostu no nic. No, pokazuję ludziom jakąś tragedię, ale nie będę ukrywał, nie działa to na mnie. Widziałem ostatnio, Rosjanie wypuścili taki łzawy film o tragedii, która się dzieje teraz w obwodzie białogorodzkim. Tragedii, bo Ukraińcy teraz, i nie tylko Ukraińcy, ale tak zwany rosyjski legion działa na terenie obwodu i uprzykrza życie. I Ukraińcy również co dzień uprzykrzają życie. I stworzyli taki łzawy film na Instagrama, na rolkę, że tam co się dzieje. No może gdyby tak dodać do tych wszystkich komunikatów jakieś przekazy, łzy dzieci, no to może jakoś by się człowiek na tym zatrzymał.
Ale też po chwili byłeś już przyzwyczajony, już w ogóle by to na ciebie nie działało.
Nie. Jakby rozmawiam z żołnierzami, łączę się z nimi, z okopów. Te obrazki z wojny są jakąś codziennością, ale umówmy się. Ja bardzo szanuję dziennikarzy, którzy jadą tam, na front, jadą przeżyć to. To jest zupełnie inaczej niż moje kanapowe dziennikarstwo, gdzie rozmawiam z ludźmi i wydaje mi się, że jestem w centrum wydarzeń. Nieprawda, nie? Nic z tych rzeczy. Jakby ja dostaję ten przemielony już obraz wojny, nawet w postaci JPEG-a MP4, który już jest jakąś, z czymś przetworzonym, nie jest czymś moim, nie jest jakimś doświadczeniem. Gdybyś, staram się jakiś wyjazd na Ukrainę już od paru miesięcy i chcę pojechać i zobaczyć, ale myślę, że gdyby każdy z nas zobaczył Awdijiwkę, Bachmut, posiedział trochę tam z chłopakami, to by zmienił całkowicie zdanie i to już wtedy, myślę, że gdybyśmy spotkali się następnym razem, to bym ci powiedział, wiesz co, no zadałeś mi pytanie o tym, porusza. Czy to mnie porusza, to pewnie te obrazy już by zostały. No, też czymś innym jest oglądanie tego na smartfonie. Bo zaraz przejrzysz zupełnie inny filmik, będą kotki i pieski, nie? Przepraszam.
Też się zastanawiałem w pewnym momencie, czy nie powinienem będzie pojechać na Ukrainę, zobaczyć tego własnymi oczami, ale doszedłem do wniosku, że to jest duży wyjazd, trzeba tam jechać i nie jestem w stanie, czy mogę to wcisnąć pomiędzy to, ile nagrywam w tym momencie, więc odpuściłem na jakiś czas. Czyli ty też coś takiego planujesz?
Planuję pojechać, chcę, też zobaczymy gdzie, bo nie wszędzie można. Nie wszędzie dziennikarzy wpuszczają, ale też, znaczy umówmy się, ilu polskich korespondentów dziennikarzy było na Ukrainie? Nie tak w ogóle pamięta. Dzisiaj jest gdzieś tam. No, znamy jednego Mateusza Lachowskiego, pewnie paru dziennikarzy w Kijowie dla zasady, ale żeby nie znam relacji polskich mediów z gdzieś tam niedaleko linii frontu, chociaż 10 kilometrów. Znam ludzi, wolontariuszy, którzy są tam. Więc to jaki my obraz dostajemy? No, z czego mamy skorzystać? To tak odnośnie tych pytań, odnośnie wartości mediów, w czym jest przyszłość i kto buduje obraz. No, wykonali to wolontariusze. Mateusz też pojechał tam, bo oczywiście Polsat News go tam wspierał. Wtedy pracował w tej redakcji, pojechał. A jak wybuchła wojna w Strefie Gazy, wojna w Izraelu, to ilu mieliśmy dziennikarzy? Mateusz był chyba sam, nie było z kim innym porozmawiać tam na miejscu. Mateusz mi też proponował, chodźmy, jedźmy. Nie zdecydowałem się na to, no ale nie mieliśmy żadnej relacji. Musieliśmy korzystać z BBC, z mediów zachodnich, z France 24, może, no właśnie, Brytyjczycy, Francuzi, Amerykanie. No, czy mamy w polskich mediach, żeby nam tłumaczyć zawiłości świata? No, no, czy mamy korespondentów? To jest pytanie, wiesz, zahaczające o śmieszność.
Chciałbyś być korespondentem wojennym?
Nie.
Nie na twoje nerwy?
Nie mam.
To jest ciekawa praca, co? Żeby się zdecydować na coś takiego, żeby jechać w miejsce konfliktu, gdzie realnie twoje życie jest zagrożone i nie jesteś w żaden sposób przygotowany tak militarnie do tego, żeby tam przetrwać, to jest podejrzana decyzja z mojej perspektywy. Zresztą jak rozmawiałem z Mateuszem, to on mówił, że sam się czasami zastanawia, dlaczego on tam jeździ.
Jak poznałem Mateusza, to jest bardzo...
Pozdrawiamy Mateusza, tak swoją drogą.
Pozdrawiamy. Mateusz jest nie tylko świetną osobą, świetnym dziennikarzem, ale... Ja się trochę zastanawiałem, bo jak go poznałem, to wydało mi się osobą bardzo emocjonalną. Taką jest, Mateusz jest ciepły, jest taki empatyczny i nie wiem, czy to jest dobra osoba na wizytę na froncie. To
znaczy, w jakiś sposób radzi sobie z tym świetnie, przynajmniej tak wygląda.
Tak, ale ja właśnie korespondent wojenny zawsze mi się kojarzy tak, z taką osobą, która powinna zachować jakąś formę obiektywizmu, być tam i być po tej stronie. Osobę, która ma stalowe nerwy, potrafi podejmować decyzje nieoparte o moje emocjonalne ja. I jak w świętej pamięci tam patrzyłem, oglądałem kiedyś jako dzieciak pana Milewicza materiały, to był człowiek gruboskórny, nie? Taki, oczywiście pewnie ktoś mógłby powiedzieć inaczej, że, znając go, ale jak patrzę na tych wszystkich dziennikarzy BBC, Sky, którzy jadą tam i robić, ludzie z Reutersa, których też kojarzę, są tacy no, twardogłowi. No.
Ale jak patrzysz na żołnierzy, jak ja rozmawiam z jakąś tam ilością żołnierzy u siebie w podcaście, to oni też wcale nie są wszyscy tacy super twardzi, niektórzy są emocjonalni. Więc to myślę, że...
Może nie mają wyboru, idą, chociaż też wielu się zaciąga. No, pytanie, bo niektórzy się zaciągają, bo podejmują taką decyzję, idą, chcą, bo podejmują względów emocjonalnych i z tymi swoimi emocjami, z trudnościami, z tym takim starają się zmienić coś.
Ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Nie? Ja myślę, że to ma znaczenie, w jaki sposób reagujesz na stres. I to, w jaki jest, to, jak zachowujesz się tutaj, w takim bezpiecznym środowisku, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, co się dzieje, jak wybuchnie bomba obok ciebie. Jeśli wtedy przełączasz się i nagle zaczynasz zachować się inaczej, no to wtedy to w takim razie możesz sobie z tym poradzić. I myślę, że Mateusz ma właśnie coś takiego.
Może tak. Ja bym sobie nie poradził, z pewnością. Nie poradziłbym sobie, bo... No właśnie, wracamy do początku rozmowy. Może takie zbyt bardzo emocjonalne postrzeganie świata, takie roztrząsanie w sobie. Może nie do końca też zawsze potrafię radzić sobie ze swoimi emocjami. Może wtedy się zaczęło bite pisanie. Ja bym, nie wiem, te obrazy by mnie chyba prześladowały, dlatego tak bardzo cenię pracę Mateusza i innych osób, które są i potrafią jakoś tak spać spokojnie. Ja chyba bym nie potrafił, więc... Zobaczymy. Znaczy, myślę, że to też jest kwestia nauki, od budowania sobie. Trzeba być tym gruboskórnym. I myślę, że nie da się tak po prostu twierdzić, że się nie da, że dam radę, nie dam rady. Pojadę, sprawdzę. Najwyżej albo później wyląduję u psychoterapeuty, albo stwierdzę, kurczę, no...
To jest właśnie jeszcze płatność, która tak właściwie nie wiemy, jaka będzie, no bo to, że ludzie tam jeżdżą i póki co sobie z tym radzą, to wcale nie znaczy, że te 4 lata sobie będą z tym radzili. No. Więc tak właściwie to dopiero trwa jakiś czas i to obciążenie psychiczne pewnie dopiero wyjdzie.
Czytałem ostatnio, że 50 tysięcy żołnierzy polskich było w Iraku, chyba w Afganistanie. To tak mi taka liczba się pojawiła. Mhm. Przepraszam, jeżeli przekręciłem. Potencjalnie mamy 50 tysięcy obywateli, którzy zmagali się z jakimś stresem pourazowym, z jakąś formą czegoś, co sprawiało, że paraliżowało ich przyszłości. No i czy ktoś tym ludziom pomógł, czy jak sobie z tym radzą, może powinni zaprosić kogoś takiego, kto opowiedziałby o tych doświadczeniach, bo to jest fenomenalny temat do rozmowy.
Opowiadali o mnie już tak? O takich rzeczach. Ostatnio nawet był Adam Zieliński, który opowiadał właśnie, że miał PTSD po wyjeździe do Iraku.
No i kto z tymi ludźmi później jest, nie?
Terapeuci.
Terapeuci, no. Ja myślę, że w ogóle żołnierze to jeszcze tak, dziennikarze, to tam raczej by się nikt nie martwił, nie? Chciałeś to i pojechałeś, tak? No nikt żołnierzowi może takiego pytania nie zada.
Druga sprawa to, że ci żołnierze często nie wiedzą, co się dzieje, bo to nie jest tak, że budzisz się pewnego ranka i myślisz sobie, mam depresję, tylko nie wiesz, co się dzieje. I dopiero po pewnym czasie twoi znajomi widzą, że coś jest z tobą nie tak, inaczej reagujesz. Często ty tych reakcji nie widzisz. I dopiero ktoś ci tym powie i po 3 miesiącach może gdzieś trafisz, a może w ogóle nie trafisz. Założę się, że bardzo wiele z tych osób nigdy nie trafiło do terapeuty.
Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o samą obecność, stygmatyzowanie też opieki psychologicznej, korzystanie z opieki psychiatrycznej jeszcze do niedawna było coś dosyć trudnego do opowiadania dzisiaj. Dlatego teraz wszyscy tak mówią o terapiach, o leczeniu samego siebie i jak to... Niektórzy już nawet kpią z tego, że wszyscy, każdy ma swojego terapeuta i trzeba o tym powiedzieć. Ale to jest dygresja. Tak... Wiele osób pewnie nie miało możliwości skorzystania z pomocy. Tylko gdzie oni są? Nie? Gdzie poukrywani gdzieś tam.
Udało ci się ustalić, dlaczego z tych 500 milionów, które przyznała Komisja Europejska na koncerny zbrojeniowe, tylko 2,6 miliona poszło do Polski?
Tak.
Widziałem, że wstawiałeś na to na stories i widziałem, że inne media też to wstawiały, ale nikt nie dopisał tego maila, tylko tego ostatniego zdania, dlaczego tylko 2,6 miliona do Polski.
Ktoś mądry powiedział mi, bo tyle aplikowaliśmy. Bo tyle jakby chcieliśmy na przykład kwotę X, dostaliśmy z tego procent, i takie było wytłumaczenie, ale wszyscy mnie przekierowali...
Czyli co, inne kraje aplikowały po więcej, to trochę nie ma sensu.
No też. Wszyscy mnie przekierowywali do poprzedniej władzy i rządzących. Niech oni odpowiadają na to pytanie. Mhm. Bo to jest tak, że podobno obecny minister obrony narodowej dostał to w spadku, te decyzje i to ona wywoływała oburzenie, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć tak. Pytaj Błaszczaka, tak, ktoś mi tam pisał. Ale później kilku ekspertów pisało tak, bo takie mieliśmy moce przerobowe, bo tyle damy rady. Znaczy, ja jestem propaństwowcem i pewnie w moim myśleniu produkowanie amunicji albo aplikowanie, tak, no, jedziemy, robimy, tylko gdzie, co, jak. A finalnie to jest to złożony proces. Chciałbym, żeby ten polski sektor również zbrojeniowy się bardzo rozbijał.
Tym bardziej, że to my jesteśmy na linii frontu.
Tak. Ale to dużo się dzieje dobrego, dużo się zmienia, ale jakie są faktyczne moce przerobowe w polskich fabrykach polskiego przemysłu, to tylko przemysł wie.
I to, że słyszałem, że wiele z tych fabryk zostało zamkniętych z uwagi na to, że zanieczyszczały powietrze.
Skomentuję to tak. To jest ogólny trend, to co się działo w obszarze sektorze zbrojeniowym europejskim.
To było dla mnie takie nieoczywiste, że ktoś mógłby zamykać fabryki, które są zorganizowane w sektorze obronności, dlatego, bo zanieczyszczają powietrze, a nie do końca z tego, co wiem, są rozwiązania, które będą produkowały na przykład amunicję, które w ten sposób, żeby nie zanieczyszczać powietrza.
Wiesz, no 2000 roku, początek lat 2000 jeszcze Rosja miała być przyjęta do NATO, tak? Znaczy takie propozycje, takie padały z ust polityków, że to jest możliwe, że trzeba rozmawiać, że to jest perspektywa, tak? No nie będę mówił, kto sobie wygoogluje, ale takie...
To ciekawa perspektywa dopiero. Tego nie słyszałem.
Tak, no więc wiesz, no koniec historii. Wojny nie ma. Przekierowujmy z biznes, jak to Jack Welch, tak, Welch, ten były dyrektor General Electric. Globalne południe niech nam produkuje wszystko. Broń, leki, odzież, a my będziemy tylko chodzić po europejskich miastach, cieszyć się z dobrego życia, z wysokiego socjału, będziemy dbali o środowisko, będziemy tłumaczyli całemu światu, że my wiemy lepiej, mamy moralną wyższość, żeby mówić dla Afryki czy dla krajów Azji i określać ich polityki klimatyczne, bo my już sobie w Europie z tym poradziliśmy. Znaczy, gdybym chciał cię zapytać, w zasadzie, co my produkujemy w Europie? To znaczy, mamy know-how oczywiście, jest szereg świetnych firm, ale tak w zasadzie no, tendencja była prosta. Wypychamy wielki biznes, wielkie, jak to mówię, wielkie kominy, wielkie fabryki, przedsiębiorstwa poza Europę, no bo to tutaj ma być, wiesz, nowo, bogacko, ciekawie, mamy budować wieżowce, szklane domy, a jak ma ktoś nam szyć, to w Bangladeszu, a jak ma nam produkować API do leków, to z Indii, a jak chcemy mieć ciekawe części do smartfonów, to w Chinach. I takie podejście dominowało. Dopiero teraz, w jaki sposób Europa, no, na skutek wojny, mądrzy ludzie zaczęli sobie zadawać pytania, na ile jesteśmy nazwijmy to uzależnieni gospodarczo. To już w trakcie pandemii wyszło zresztą. Łańcuchy dostaw. Wspomniałeś o tym PR-ze i komunikacji. Byłem blisko firmy, która była producentem farmaceutyków w Polsce. I mówiąc zupełnie wprost, gdybyśmy nie mieli własnego przemysłu, własnych leków w Polsce, to nie wiem, czy nie zabrakłoby nam leków w aptekach. W wielu krajach były problemy. Czechy, Słowacja, te, które nie miały swojego biznesu. Tak więc już od tamtego czasu zaczęliśmy sobie zadawać pytania, no, że ten kontener z produktami X, no jednak jest jakaś trasa, którą trzeba pokonać, że te porty, że mają swoją przepustowość. Zaczęliśmy zadawać sobie pytania na temat patriotyzmu gospodarczego, jakiejś suwerenności.
Ja pamiętam, jak mój ojciec mi pokazywał, kupuj te produkty, bo one są kupowane, produkowane w Polsce. Ja sobie myślałem, co to za głupia w ogóle idea, żeby kupować produkty produkowane w Polsce. Jakby dlaczego? Co mi to za różnica, gdzie one są produkowane? Teraz dorosłem, mam 31 lat i trochę bardziej jestem w stanie połączyć te dwie kropki.
Ja jestem patriotą gospodarczym. Nie będę zawsze kupował polskich produktów, bo wiem, że mikrofon ten jest, nie wiem, są firmy.
Nie jest wyprodukowany w Polsce, ale jest najlepszy.
Tak. Ja mam rodę firmy australijskiej chociażby. Tak. Gdybym był polski, no to może by kupił sobie dobry polski. Więc wracając... Tak, więc od już tamtego czasu zaczęło nam coś kiełkować i zaczęliśmy się zastanawiać, skąd to jest, dlaczego tak i dlaczego nagle muszę czekać tyle na swój produkt. I to przeszło płynnie nam w sytuację bezpieczeństwa w Europie i znowuż zadajemy sobie pytania na temat tego, czy co produkować u nas, jednak budować niezależność. Znaczy, to też jest widoczne w obszarze energetyki w szczególności, gdzie Polska wykonała bardzo dużo pracy. I jakby się udało nam się przekonać też Europę, między innymi my jako Polska, żeby budować swoją niezależność gospodarczą, żeby może zacząć myśleć o atomie, żeby mieć jakieś ambicje i
najgorsze jest to, że to jest nieoptymalne rozwiązanie. Że dużo bardziej optymalnie jest polegać na tym, w którym kraju jest wygodniej bądź taniej coś produkować i to, z takiej perspektywy globalnej to jest po prostu rozsądniejsze, ale tak, okazuje się, że nie możemy w ten sposób funkcjonować. I to jest straszne, straszne ugodzenie w optymalność tej produkcji, ale co my mamy zrobić?
Nosimy t-shirt na sobie, ty masz t-shirt, ja mam
golf.
Golf i wiesz, i ten golf wcale nie został wyprodukowany pewnie w Polsce, twój t-shirt być może też. On został wyprodukowany w krajach Azji Południowo-Azji, azjatyckich, nie wiem, Bangladesz, Nepal, może Indie. I koszt tego produkcji tego golfa t-shirtu no, znacznie byłby większy w Polsce. Pytanie, czy stać nas na to, czy chcielibyśmy kupić ten produkt. Bo jak już się decydować na pewną politykę, to jednak ponieść konsekwencje w portfelu. Bardzo często chcielibyśmy mieć coś dobrego, polskiego, ale czy finalnie zdecydujesz się na kupno tego, co ma prefiks 590 na kodzie kreskowym. I wracając, w Bangladesz, jeżeli już decydujemy się na ten t-shirt, no to on jest tani, ale z jakiegoś powodu. Kobiety w Bangladeszu pracują od rana do nocy, bardzo ciężkie warunki pracy, ciężkie warunki socjalne, społeczne, protesty wybuchają, ludzie domagają się jakichś praw.
To jest prawda, że w niektórych fabrykach są zrobione siatki pod oknami, żeby ludzie nie, jakby skoczą przez okno, to żeby spadli na te siatki?
Nie mam pojęcia. Przyznam, że nie spotkałem się z tym. Ale głodowe pensje i no, zabezpieczenie społeczne no jest tak, no powiedzmy, dlaczegoś ten produkt jest tani. No, jak kupujesz swojego smartfona, znaczy no każdy chce kupić jak najtaniej, no. I ja się nie dziwię temu, bo nie będę tutaj, wiesz, udawał, że inaczej. No wybierasz produkt, tylko że jakimś kosztem, tak? Jakimś kosztem.
Co myślisz o tej idei, że jeśli Trump wygra, to jest szansa, że on się wycofa z NATO?
Trzeba zastanowić się, do kogo mówi Trump. Do kogo mówi? On chce wybrać wybory w Stanach Zjednoczonych, więc będzie mówił. Znaczy są dwie linie. Są ludzie, którzy twierdzą, że Trump właśnie będzie mówił do swojego elektoratu.
I specjalnie będzie mówił tak hardkorowe rzeczy po to, żeby zrobić burzę medialną, żeby na niego zagłosowali?
Trump, tak. Trump, jakby jego celem jest słupek wyborczy, więc to jest, trzeba o tym pamiętać. Druga rzecz to jest kwestia tego, że jest to osoba nieprzewidywalna w słowach i chyba Europie brakuje tej przewidywalności i chcielibyśmy mieć ustalone w jakichś ryzach. Te nasze relacje transatlantyckie powinny mieć jakąś przestrzeń, gdzie wiemy wszyscy, gdzie się poruszamy. Trump nie jest. Jest politykiem, showmanem. Każdy, myślę, że spotkał się, wie, jaki ma charakter bycia. Nie jestem ekspertem od polityki amerykańskiej, ale oceniałbym, że tak, wyborca to jest jeden, drugi cel. Druga część są ludzie, którzy mówią, no dobrze, no popatrzmy na jego poprzednią kadencję, tak? No i biorąc pod uwagę to, że wycofał się z tutaj umów handlowych, renegocjował warunki współpracy z Europą, współpracę, znaczy w ogóle porozumienie nuklearne z Iranem, polityka bliskowschodnia, porozumienia abrahamowe, no to tutaj dużo nam mówi o tym,
że jest szansa, że będzie próbował coś robić.
Że będzie próbował dbać o swoje, nie? A ostatnie słowa, bardzo często przedrukowywane przez media. On powiedział, że on by bardzo chciał, żeby kraje NATO płaciły te tam 2% PKB i...
Polacy ostatnio powiedzieli 3% PKB.
No tak, prezydent Andrzej Duda. Podobno pomysł nie spotkał się z jakimś tam zainteresowaniem, aczkolwiek na przykład podobno Duńczycy, dla Duńczyków czy dla wielu innych krajów byłoby to do spełnienia i jest to jakiś cel. Ale wracając, on powiedział, że no, jeżeli nie płacisz, to nie oczekuj, że Stany Zjednoczone przyjdą ci z pomocą. Musisz sam pokazać takie stricte biznesowe podejście, nie oparte na wartościach. Chcesz bezpieczeństwa? Płać.
Ale to jest bardzo racjonalne
podejście. Ale to jest bardzo, bardzo racjonalne podejście, tylko że problem jest z tym, że słowa Trumpa są często interpretowane i on dopowiada później, tak? No, cytuję, płać za bezpieczeństwo. Jak nie chcesz płacić, to co ja ci mam zrobić? No, zostawię cię, Ameryka ci nie pomoże.
To jest prawda, że on powiedział, że bardzo zachęca Rosję do atakowania tych państw, które tego nie robią?
A to byłoby, to było przekręcone słowa przez w ogóle media.
Powiem tak mi się wydaje, bo to jest zbyt hardkorowe.
Inteligentny, znaczy człowiek zrozumie, o co mu chodziło, bo mu chodziło o to tak, no nie płać. Ja bym nawet chciał, żeby cię zaatakowali, żebyś zobaczył, że...
Czym to grozi.
Czym to grozi, że zaatakuje, że kto miał rację. No to jest gość, który z techniki negocjacji i rozmowy, no przepraszam, co jak co, ale no Trump w poprzedniej kadencji, może tam ktoś może się nie zgodzić, ale... No, rozpoczął jakąś dyskusję na temat tego, chcesz płać. No ja się z tym zgadzam. No jakby dlaczego Niemcy, które wydają, nie wiem, jakiś tam procent PKB, mają oczekiwać pomocy od Amerykanów w sytuacji W? Niemcy handlowały z Chinami do tej pory i tam bardzo dobrze robił deal, biznes, tak? A na obronność sytuacja w Bundeswehrze. A to już niech sobie każdy dopowie i sobie po programie poszuka, co tam się dzieje w niemieckiej armii.
Myślę, że to jest realny scenariusz, że on mógłby się wycofać z NATO? Czy to jest to, czy oni są powiązani tak bardzo umowami, że to tak po prostu nie działa? Bo można sobie powiedzieć, okej, my się wycofamy z NATO, ale czy to jest realnie wykonalne, to jest już kompletnie inna kwestia.
Ostatnią kadencję Trumpa administracja Stanów Zjednoczonych wytrzymała. Mam tu na myśli, że są jednak ludzie, którzy mają świadomość tego, jakim, że Stany Zjednoczone są mocarstwem globalnym, że chcą, Stany Zjednoczone chcą, ponoszą koszty swojej polityki, że mają wyjątkową rolę do odegrania w systemie międzynarodowym. Donald Trump też ma swoich doradców, którzy są z konkretnych środowisk. Jeden z ekspertów, właśnie kolega Michał, opowiadał mi, spokojnie, to nie jest tak, że patrzymy na Trumpa i myślimy sobie, że
on podejmuje decyzję.
Że on pewne, no tak, jest jakaś taka ciągłość w tej polityce amerykańskiej, jakaś konsekwencja. I no, trzeba patrzeć. No, ja bym zamiast zastanawiać się i dyskutować o polityce Trumpa, ja bym, nie wiem, zrobić trzeba super audycję, podcast, kto wśród jego doradców, kto jest who is who, nie? Kto ma wpływ realny.
A mamy do tego dostęp w ogóle?
Mamy. Środowiska, które mu doradzają, jakie think tanki. Czy ci ludzie byli jeszcze za Obamy, później, czy jest jakaś taka ciągłość pomiędzy nawet samym Trumpem a Bidenem? A wiem, że tak. Kolega przekonywał, że są ludzie, którzy też, przepraszam, są zdroworozsądkowi i mają świadomość tego. Są środki, jest kongres, jest Biały Dom. To też jest dzisiaj w sytuacji obecnej. Myślę, że ludzie zaczynają odróżniać, że Biały Dom już nie może więcej kasy przeznaczyć, stąd jest prośba do kongresu, żeby odblokować środki. No, Trump... Jak mi ktoś powie, co, że wie, jak zdecyduje, to powiem mu, człowieku, no... Skąd, jak, po co? No, ktoś się spodziewał wielu wydarzeń w przestrzeni międzynarodowej. A
wydarzyły się.
A wydarzyły się i jak się znajdują prorocy, mamy wielu proroków, no to niech sobie prorokują, ale ja sobie kiedyś kolekcjonowałem, bo zanim nagrałem podcast, przez kilka lat kolekcjonowałem sobie artykuły z polskich mediów.
Co to znaczy kolekcjonowałeś?
To znaczy, kupowałem sobie tygodniki i tam z dzienników też. Jako, że pracowałem w PR-ze, czasami miałem dostęp do tego, więc sobie drukowałem te materiały właśnie z działu Świat. I wkładałem sobie je do segregatora, miałem wszystko kolekcjonowane od Angolii, tam B, C, D. I tam miałem cały dział Stanów Zjednoczonych. Mhm. I tam jest bardzo dużo... W szczególności, bo to się złożyło na czas przedtrumpowski, jeszcze wybory Obama. I wiele z tych analiz dziennikarskich, z tych materiałów, przepraszam, ale to kant tyłka potłuc. Jakby to się nijak ma do rzeczywistości. Te analizy dziennikarzy, bardzo znanych w Polsce, też ludzi, którzy komentują pewne sprawy. No to fajnie jest tak spojrzeć sobie i zweryfikować, jak myśleliśmy w tamten sposób. I myśleliśmy również w kategoriach katastroficznych. Znaczy, teraz to już jest luz, ale co jak było przed wyborami?
Myślisz, że ci dziennikarze serio tak myślą? Czy już ich mózg przestawił się na myślenie w ten sposób, dlatego, bo są sprani swoją pracą? Czy robią to pod wyświetlenia? Dlatego, bo ludzie się boją zagrożenia, więc zawsze będą pisali o zagrożeniu po to, żeby nabić sobie wyświetlenia.
Byłoby niesprawiedliwością zaliczyć mamy dziennikarzy i dziennikarzy. Mhm. Myślę, że mamy YouTube'owych publicystów, YouTube'owych dziennikarzy, podcasterów. Jestem w stanie uwierzyć, że wiele osób no, kręci wojna, tematyka i podsycanie emocji. I to widać po miniaturach. A są tacy, którzy chcą, żeby ich tekst pożył trochę dłużej niż ostatnią kartę na czasie albo 24 godziny, więc jeżeli pytam o tych dziennikarzy, wiesz, no, każde medium ma swój profil. No i ja ostatnio spotkałem znanego dziennikarza, spotkaliśmy się, bo zmienił rozgłośnie na tabloid polski i mówi, że tu ma więcej możliwości. Że tu nagle w tym polskim dzienniku może jeździć, może sprawdzać i myślę sobie, kurczę, w tej redakcji naprawdę, która kompletnie się nijak ma, przepraszam, merytorycznie będę mi ukojarzył. No i to okazuje się, że tak. No ale to jest, ten widz jest, wiesz, to nie jest widz, słuchacz, czytelnik, który chce, żeby, to jest moja opinia oczywiście, on nie chce być prowadzonym. To jest gość, który przeczyta artykuł, obejrzy film i zapomni o tym, zbudzi to w nim jakieś emocje. Nie wiem, ja jak patrzę na swoje audycje, ja chciałem, żeby ktoś słuchał za mną równolegle i że tak powoli wchodzimy w meandry świata międzynarodowego. Jest między nami jakieś takie zaufanie, że nie dam mu jakiegoś tam clickbaitu, chociaż czasami później tak mnie bierze myśl z tyłu, bo dostaję komentarz, ale pan walnął. W sumie może, można było inaczej, nie?
Ale pan walnął, to znaczy co, podczas podcastu, czy
na okładce? Na okładce na przykład gdzieś tam, nie? Wydawało mi się, że jest okej, nie? Że nie przekroczyłem jakiejś granicy. Ale no jest, jak ten słuchacz chce być z tobą dłużej niż przez 20 minut w, nie wiem, Fakcie, Super Ekspresie i tylko, wiesz, zobaczyć grzyb atomowy, nie? A jest inny słuchacz, który klika, przychodzi do ciebie, bo chce się czegoś dowiedzieć. No to jest zupełnie inny słuchacz i widz, czytelnik, więc no, albo prowadzisz go za rękę i jest między wami zaufanie, albo po prostu są między wami wyświetlenia. I to tak jak z chodzeniem na TikToka. Ktoś mnie zapytał, dlaczego nie idziesz z podcastem na TikTok? Ja mówię, bo mi nie zależy na tym słuchaczu. Przepraszam, nie zależy mi na TikToku, bo on tak przejrzy i nie zostanie. W zasadzie
to nie jest wcale prawda.
Nie?
Jest w swojego czasu bardzo dużo osób przyszło do mojego podcastu z TikToka. I pamiętam, że mi nawet pisali komentarze. Ja tutaj z TikTonga. Jeszcze wtedy się
To jestem, widzisz. Muszę się dowiedzieć więcej. Ale mi się tak wydaje, może stereotypowo bardzo.
No wiesz, masz jakiś tam przekrój społeczeństwa i wiadomo, że pewna grupa będzie grupą bardzo młodych osób, które nie do końca interesują takie rzeczy, ale będzie tam jakaś grupa osób, na przykład rodzice dzieci swoich, którzy chcą kontrolować to, co ich dzieci oglądają.
Tak.
I oni będą konsumowali inne treści.
Muszę się dowiedzieć, jaki jest polski konsument TikToka dzisiaj, kto tak naprawdę. Może żyjemy w swojej bańce informacyjnej.
Wiesz, tam są miliony ludzi, to nie można powiedzieć, jaki jest konsument.
No tak. Może tak, ale właśnie może ludzie się wstydzą mówić. Myślisz, że są tacy, że wstydzą się?
Wiesz co, ja jak zaczynałem podcast, to miałem problem z TikTokiem. Zacząłem go robić i to był błąd. Gdzieś tak po, ciężko mi powiedzieć, chyba po roku. I to naprawdę dużo mi dało wtedy. Tak. Więc moim zdaniem takie podchodzenie, i ja to miałem już nie raz, ja jestem tak zwanym late adopterem, czyli jak wychodzi nowa aplikacja, pamiętam, że z Uberem miałem tak samo. Moi znajomi już jeździli na Uberze, a ja sobie myślałem, komu ten Uber potrzebny, ja nie będę używał Ubera, gdzie teraz wszędzie jeżdżę Uberem. Więc ja się już nauczyłem na podstawie właśnie kilku takich doświadczeń, żeby ten mój taki late adopterski mindset wyłączyć i żeby wchodzić w te nowe aplikacje. I z TikTokiem tak zrobiłem i tak długo się wstrzymywałem, ale już pamiętałem, nie popełniam znowu tego samego błędu, więc polecam.
Ja tak długo miałem z Instagramem. Także ale do TikToka jeszcze się nie tak, wiesz, bo ja to znowu tłumaczę, nie, nie zależy na tym słuchaczu, nie, ja nie chcę go tam, on przyjdzie, zobaczy, może to jest właśnie moja arogancja, tutaj się ukazuje, że nie wierzę w tego słuchacza, że jest w stanie wejść dalej i tylko go kojarzę z tymi ludźmi, którzy w metrze albo w komunikacji i tak sobie...
Przecież tam jest tyle ludzi, nie można do tego w ten sposób podchodzić.
No właśnie.
Po drugie, zawsze oni, ci ludzie się zmieniają, nawet jeśli oni dzisiaj takim człowiekiem są. Może za 2 tygodnie już będą trochę inni, może się coś wydarzy i zmienią swoje podejście do konsumowania mediów.
A to ostatnio miałeś taki program, że ktoś powiedział, że czy ci się podoba ta reklama, tak? Czy ten produkt? Jeden z gości opowiadał o tej sytuacji, w której ten trzeci konsument, trzecia osoba, trzeci odbiorca, taka metoda, że czy na ciebie działa ta reklama?
Tak, z Piotrem Zielonką wiem, tak. O czym mówisz. Czy na ciebie działa i że na mnie nie działa, ale na nich wszystkich działa.
No, na wszystkich działa, tak, nie? Albo te historie o tym, że w sumie... Wiesz, to tak jak z wychowywaniem teraz, że jak już przyzwyczajenie do pewnych brandów, marek, no dlaczego teraz wychodzą też piwa bezalkoholowe, nie?
Bo ludzie są przyzwyczajeni do konsumowania ich piw i teraz jeśli wyjdzie produkt bezalkoholowy, to będą też mogli go konsumować, nie martwiąc się alkohol.
Jest dyskusja szeroka, czy na przykład piwa bezalkoholowe na niepełnoletni mogą pić, tak?
No, jakby... A dlaczego nie?
No właśnie. No bo to nie jest tak, że ja komuś zabronię, nie? Ale jestem w stanie uwierzyć...
Że to jest takie prejmowanie tego konsumenta, że jak tylko przekroczy 18 lat, to od razu wejdzie w alkohol.
Być może.
Znaczy, ale mają
prawo, tak. Ale to jest, wiesz, na zasadzie jestem ciekaw tych dyskusji w tych gronie speców od marketingu PR-u, nie? Że to nie jest tylko, że sobie możesz wypić zawsze piwo i super, że jest taka możliwość, że ktoś lubi, chce się nawodnić albo po prostu w trakcie imprezy sobie wypić. Ale jest też, uderzamy, no głupio się przyznać, która marka, przepraszam, X komunikuje, że chciałaby, żeby 15, 16, 17 latek pił ich piwo bezalkoholowe.
Wiecie, my jeszcze im nie sprzedajemy alkoholu, ale oni się już przyzwyczajają do naszej marki i tylko czekamy, aż przejdą przez 18.
No nie chcę tutaj teorii jakiejś, ale wierzę, że jakiś mechanizm funkcjonuje.
Oni oczywiście, że sobie zdają z tego sprawę. Przecież pracowałeś w marketingu, ja też pracowałem w marketingu. No, wiemy, jak to jest.
No jeżeli piję piwo bezalkoholowe, to i poczęstuję swojego, nie wiem, młodszego brata, to może z większym prawdopodobieństwem kiedyś sięgnie po piwo tej marki, bo już mu się kojarzy. To tak jak z reklamą, ktoś mi tłumaczył, z reklamami samochodów. Przepraszam, kto po reklamie, oglądałem mecze Champions League i tam zawsze były reklamy, aut dobry, wymuskane, Renault, Peugeot. Mhm. I kto normalnie idzie do skupić samochód od razu. No nie, no po prostu budowanie mi jako dziecka. Dlaczego? Ja zastanowiłem się, dlaczego mi się zawsze francuskie samochody podobały. A to dlatego, że ja we wtorek, środę zawsze oglądałem Ligę Mistrzów. Jako dzieciak. I non-stop widziałem te francuskie samochody. Nie wiem. I później tak
oswajasz
się. Oswajałem się z komunikatem. I później myślę sobie, kurczę. Nieźle, nie? Że sobie, dlaczego...
I kupiłeś sobie finalnie francuską?
Nie, mam.
Czyli nie dałeś się?
Nie. Rodzice mają wszystkie, mają Citroeny, mają Peugeot. Nie, i jakby to jest to, nie? Jakby nie chcę tutaj teorii spiskowych siać,
ale... Nie sądzę, że to jest teoria spiskowa, to jest normalny proces.
No normalny proces sprzedażowy i wiesz, a może trzeba czekać, która marka będzie w Polsce odważna i zrobi reklamę piwa bezalkoholowego dla młodych. Jak się robi, przepraszam, nie, w ogóle można?
Nie mam zielonego pojęcia, ale teraz przypomniały mi się też te takie małe samochodziki, które te firmy produkują. Jak w jakiejś galerii samochodowej tak. Możesz sobie wsiąść w taki mały samochodzik i już nim jeździć. To też jest taka forma przyzwyczajenia.
Forma przyzwyczajenia, tak. No także to jest ciekawe. No, to...
Jak rozmawiasz z tymi wszystkimi ekspertami, co myślisz o tej całej medialnym zamieszaniu, że Rosja ma finalnie zaatakować na to? Jak ty do tego podchodzisz?
Rozmawiam z jednymi i z drugimi. To znaczy tak. Pierwsza, trzeba przyznać wszystkim tym, że są ludzie, którzy nie wyobrażali sobie obecnej sytuacji, jakiej się znaleźliśmy, nie wyobrażali sobie o tym, że Ukraina zostanie zaatakowana i myślę, że byli wtedy postrzegani jako podżegacze, tak zwani wojenni i że tak jesteś tym, który sieje zamęt, panikę i strach. Druga grupa, i teraz znowuż spotykamy się w tym samym momencie. Czy Rosję stać na to, żeby zaatakować państwa bałtyckie?
Podobno nie, ale podobno za 2-3 lata będzie stać.
Think tanki, teraz organizacje prześcigają się w analizach. Pierwsza rzecz, ile czy Rosja ma moce przerobowe, żeby mieć kolejny front? No teraz mówią, że teraz to nie, no bo znaczy tak chłodnym okiem patrząc na moce przerobowe na linii frontu nie widzę, gdybym miał tak jak Mateusz, jako Kowal, zwykły Mateusz, nie widzę tego. Oni mają problem ze stratami ogromne, z dostępnością sprzętu. Moce przerobowe rosyjskich zakładów produkcyjnych nie są wcale tak imponujące, jak przekonuje Miedwiediew. I nie widzę tego. Jakby front posuwa się czasami walki, no, nazwijmy to kurnik, 300-200 metrów. Nie wyobrażam sobie. Są zwolennicy tacy, którzy twierdzą, że Rosja w trakcie najbliższych 2-3 lat będzie mogła dopiero przygotowywać się i to jest czas dla nas. Są takie opinie. I ja bardziej przychylałbym się do tej trzeciej, że wojna, tak, ale jaka wojna? To znaczy, wiem, że ktoś może powiedzieć, czasy pierwszej wojny światowej, jak widać, nie minęły i okopy kilkudziesięciokilometrowe, żołnierze w zimnie, deszczu, choroby, to jest ta rzeczywistość Ukraińców i to jest ta nowoczesna wojna, która miała się rozgrywać?
Drony latają. Ale w tych samych okopach.
Myślę, że NATO nie zostanie zaangażowane. Znaczy, Rosja będzie być może testować naszą formę odpowiedzi i będzie testować nas, w jaki sposób reagujemy na pewne zagrożenia. Spodziewam się dronów, spodziewam się problemów na granicy, nie wiem, litewsko-białoruskiej.
A te ataki rakietowe i rakiety, które wlatują w naszą przestrzeń, to już nie jest forma tego właśnie?
No właśnie. Jeżeli my przez 2 tygodnie w Polsce rozmawiamy o rakiecie w przewodowie i ona już wtedy powoduje wielki strach, pewne pytania, dyskusje, kto odpowiedzialny, to co by było w przypadku gdyby? I nadal wierzę, to złe słowo, ale jeżeli myślę o potencjalnym konflikcie, myślę, że Rosji naprawdę niewiele wystarczy, żeby zdestabilizować państwo polskie i wcale niepotrzebny jest tutaj polski żołnierz na ziemi. Żeby zdestabilizować sytuację w krajach bałtyckich, wcale rosyjski żołnierz nie musi przekraczać granicy. Rosja ma inne narzędzia cybernetyczne, związane z wykorzystaniem nielegalnej migracji.
Żeby, już się dzieje, tak swoją drogą.
Już się dzieje i jakby czy Rosja ryzykowałaby, chętnie by sprawdziłaby, jak działają nasze procedury w praktyce. Jestem przekonany o tym, że byłoby takie testowanie na to, co się odbywało na naszej granicy polsko-białoruskiej. Analitycy, eksperci mówili mi, jestem przekonany, że z tego, jak zareagowała Straż Graniczna, tego, jak publikowały o tym media, jak my rozmawialiśmy, jakie zbudzało to nasze emocje, powstała jakaś dobra książka. I wtedy
książka dla służb oczywiście.
Tak. I jak reagowaliśmy, w jaki sposób pewne środowiska budowały narrację o tym, dlaczego my się Polacy wtedy znów pokłóciliśmy, co było dla nas punktem spornym, jak fotografowanie Straży Granicznej, fotografowanie żołnierzy, jak dbaliśmy o ten nasz płot, tak? I wyciąganie lekcji i wniosków. Ja, no przecież wystarczy trochę, przepraszam, ambarasu na granicy i przysłowiowa rakieta albo balon, który gdzieś tam pojawił się na polskim niebie, czy tam amerykańskim i koniec. I już my jesteśmy, wiesz, wtedy pokazujemy na jakich problemach rozkładamy państwo polskie, czy działa, czy nie działa. Jeden z ekspertów powiedział mi, całe szczęście, że niektóre rakiety albo jakieś tam, to my jedna rakieta odnaleźliśmy w ogóle tam po 2 tygodniach.
No, Bydgoszczy gdzieś zaginęła jakaś.
Jeden mówi, Boże, jakie to, jak to było dobrze, że Polacy nie musieli popełniać pewnych decyzji. jak to dobrze, że my się dowiedzieliśmy o tej rakiecie później, bo gdyby, wyobraźmy sobie czas real in time i nagle musimy zareagować, bo rosyjska rakieta na przykład. I co my robimy? Państwo polskie, testowanie NATO, dyskusje, Bruksela, Warszawa, konsultacje z sojusznikami, jak się zachowa Rosjanie, no i tutaj sprawdzam. Nie? Niesamowite. No, dostaliśmy, przepraszam, prezent od Rosjan, że znaleźliśmy ją 2 tygodnie później.
Pytanie, czy to rzeczywiście było tak, że znaleźliśmy ją 2 tygodnie później?
To już,
medialnie
to już
tak.
Mówię już w tej oficjalnej narracji i tak pozostanie. I tak, więc wracając, ja jestem w stanie uwierzyć, że jesteśmy pokoleniem żyjącym w sieci. Wystarczy awaria systemu zwanym e-pacjent, awaria naszych kart od bankomatów, wystarczy awaria jakiejś popularnej strony serwisu, z którego korzystamy jako administracja publiczna, awaria terminali, jakiś protest, jakaś forma wojny informacyjnej, krążące nagranie.
Tylko co jaki benefit miałaby mieć Rosja z czegoś takiego?
Państwo.
Z takiej delikatnej destabilizacji, jakby co im to daje?
To już odpowiedziałeś na pytanie. Delikatna destabilizacja jest w ogóle państwo w ciągłej wojnie. Państwo, które ma cały czas. Znaczy, to nie mówię, że to jest źle, że żyjemy w poczuciu jakiegoś zagrożenia, bo potrafimy wyciągać wnioski, ale takie trwanie, wieczne trwanie w napięciu na coś i prowadzenie. Jest jakiś przeciwnik, my musimy cały czas podejmować po omacku pewne decyzje. Jak tu myśleć o swoim życiu, o planach, o wielkich projektach, skoro cały czas jest to zagrożenie, i które w jakiś sposób wpływa na pracę, funkcjonowanie państwa. I trwanie w takim strachu, w takiej niepewności co do własnej przyszłości już sprawia, jakby już skutkuje na nasze decyzje, ma wpływ ogromny na gospodarkę, na polskiego złotego, na temat tego, kto chce inwestować w kraju nad Wisłą, kiedy jest poczucie ciągłego zagrożenia, bo kiedy od 2-3 lat nie wiemy, co się wydarzy. Czy myślimy o rozpoczęciu jakiegoś biznesu, kiedy nie wiemy do końca.
Czyli to jest takie zamrażanie delikatne.
Trochę tak, no po co ten rosyjski żołnierz? Znaczy, ja, oby tak było, ale to jest takie moje myślenie, że można naprawdę niewielkim, cytuję w cudzysłowie, niewielkim kosztem, bo wystarczy awaria strony, nie wiem, Ministerstwa Obrony Narodowej i wyciek danych, o którym będziemy sobie rozmawiać przez najbliższe 2 tygodnie. Podważanie państwa polskiego, podważanie kompetencji służb, wykorzystanie tego przez środowiska w Polsce prorosyjskie, przez agenturę, przez wschodnią narrację. Zobaczcie, państwo polskie nie jest w stanie zadbać o własnych obywateli, jesteśmy krajem frontowym, ciągłe zagrożenia, nie jesteśmy.
Ale to już się dzieje, przecież jak rozmawiam z ludźmi, to często się zastanawiają, czy w ogóle dom kupować w Polsce. Kupię dom, wydam tyle pieniędzy, co jak się coś wydarzy, co jak mi rakieta przyleci w końcu.
No to właśnie zadałeś mi pytanie na temat, czemu służy to takie ciągła taka niepewność. No, ja bym nie chciał kupować, inwestować, żyć w warunkach zagrożenia. Dlatego, no, jak to mówią, no, Brytyjczycy mają, kiedyś profesor powiedział na początku zajęć, co jest taką istotą Brytyjczyków, dlaczego oni się zawsze tak czuli spokojnie, że zawsze byli inni. Wielka Brytania jest wyspą, koniec wykładu, koniec. No i dlatego, wiesz,
musimy sobie zbudować jakieś gigantyczne rzeki po prostu na granicach.
Tak. Więc teraz w mediach się bardzo szeroko dyskutuje na temat systemu ochrony cywilnej, obrony cywilnej, o schronach pewnie nieraz gdzieś tam może mignęło ci. No dobrze, że o tym dyskutujemy, rozmawiamy. Ale gdybym miał cię zapytać, gdzie jest najbliższy schron?
Nie mam zielonego pojęcia. Stadion Narodowy.
No gdzieś tak, może też bym tak, stadion pewnie. Jakby to są takie pytania, na które powoli zaczynamy sobie odpowiadać. Dobrze, że wracając do tego tematu, odbudowujemy przemysł, myślimy o naszych mocach produkcyjnych, myślimy o polskim biznesie, myślimy, uniezależniamy się od rosyjskich surowców, to znaczy nawiązujemy kontakty z państwami Bliskiego Wschodu, z Afryki, tworzymy nowe konektory, nowe połączenia gazowe, nowe korytarze. Jesteśmy zmuszani do myślenia nieszablonowo o pewnych rozwiązaniach, bo polskie firmy szukają nowego rynku zbytu. No, Rosja była ogromnym też, znaczy ogromnym. Może to korekta, niech mnie ktoś poprawi, ale jestem w stanie uwierzyć, że wiele polskich firm działało w Rosji. Dla nich rynek białoruski był też ważny. Drewno, polskie meble, cały czas naczynia połączone i to zmusza nas do myślenia, tego dlaczego teraz, nie? Dlaczego w sytuacji takiego zagrożenia poczucia, może lepiej się sprawdzamy, kiedy nam się, przepraszam, pod tyłkiem pali i...
Wszyscy się lepiej sprawdzają, jak im się podprawia, wszyscy.
No tak, więc to cieszy, tak? Tylko jakie wnioski? Ja bym bardzo chciał, żeby, wiesz, no, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, tak? No i takie proste zdanie. Dopiero jakieś reformy, Wojsko Polskie.
Co myślisz o tej poborze kobiet do wojska, które się dzieje w Danii? Podobno w Norwegii i Szwecji już jest od dawna. Tak. To jest ciekawe, nie wiem, czy ciekawe to jest dobre słowo. Natomiast kontrowersyjne i podobno jest to robione w walce o równość. To też mnie zaskoczyło.
No tak. No.
Ja nie wiem, ile polskich kobiet będzie walczyło o to, żeby pójść do wojska.
Na to pytanie, odpowie polska kobieta. Dania jest krajem i w ogóle zrozumieć państwa nordyckie, to trzeba, to jest zupełnie inny mental i państwa nordyckie. Właśnie ja słucham, jeżeli pytasz mnie, co z tą wojną, co z naszym bezpieczeństwem, ja bardzo często patrzę na północ i słucham Szwedów, Finów, patrzę, co robi Norwegia, Dania i jak oni reagują na te wszystkie zagrożenia. Jakie oni kroki podejmują w całej swojej takiej dbaniu o dobrostan państwa, dbaniu o dobrostan obywateli w tej takiej swojej delikatności i jeżeli Dania podejmuje taki krok, to myślę sobie, to najprawdopodobniej musi tak być.
Czego to wynika? Bo z tego, co też słuchałem już w twoich podcastach, to w Szwecji obowiązkowa służba wojskowa była po aneksji Krymu wprowadzona, a w Finlandii nigdy nie wycofali. Więc to też jest ciekawe. Przynajmniej tak słyszę, tak słuchałem.
Same różnica pomiędzy krajami, to też nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. W obu krajach mamy, no Szwedzi, mamy partie polityczne, z lewej i prawej, które też rozgrywały lokalną politykę i na swój sposób, nie wiem, szwedzka lewica poniosła fiasko w pewnych politykach, fińska prawica miała rację w niektórych problemach i jakby nie chciałbym generalizować. Dlaczego pewne polityki, tego nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, to znaczy dlaczego po aneksji Krymu wtedy Finowie jeszcze mieli po drodze panią Marin Sanne, która też była takim jasnym głosem, antyrosyjskim głosem. Ja bym brał przykład w każdym razie z państw nordyckich. Słuchał, znaczy może nie brał przykład, ale wsłuchał się, co mają do powiedzenia. Finowie graniczą z Rosjanami, znają Rosjan. Popatrzmy na doświadczenia, tak?
No właśnie, ale dlaczego my też mamy doświadczenia przecież?
Ale my Polacy, to tak, zawsze wszystkie takie ciekawe, zawsze memy i grafiki, wszystkie wojny Polski z Rosją. No może dlatego nasz głos nie był aż tak słyszalny i to my przekonywaliśmy przez ostatnie lata z Litwinami, chociażby w instytucjach europejskich. Tak, Rosja jest zagrożeniem. Spokojnie, Rosji nie trzeba traktować poważnie. Rosja to znaczy znak równości, konkretne zagrożenie. I mieliśmy rację. I w wielu problemach struktury unijne i przyznają, że to polskie myślenie nie wynikało tylko z naszej jakiejś tam wrodzonej rusofilii, znaczy wrodzonej jakiejś rusofilii, która gdzieś tam podświadomie się pojawia, tylko było jakąś taką znajomością, podszyte znajomością tematu. Też o tym mówię, bo uważam, że głos polskich ekspertów na Zachodzie jest mało znany. Tych, którzy zajmują się Wschodem i Rosją. Mamy świetnego eksperta, dr Michał Sadłowski. Polecam Michała i też warto go słuchać. On ma takie mało emocjonalne podejście do Rosji. Rosję trzeba traktować poważnie, nie poprzez... Bo my trochę zmemizowaliśmy sobie Rosję, o tak.
Że oni tam podejmują jakieś irracjonalne decyzje, te wszystkie memy o ich spożyciu alkoholu.
Spożycie alkoholu, co jest w ogóle absurdem i nie jest prawdą do końca. Informacje o... Wiesz, najlepiej to pokazać Rosję poprzez pryzmat, tak... Kradną pralki, wiążą bandażami swoje stopy, tak zwane unuce, siedzą w okopach.
Jedzą psy.
Jedzą, tak, nic więcej. Jakby, no nie, to jest niepoważne traktowanie państwa rosyjskiego. I niestety, jak słucham też Michała i powołuję się na rozmowę z nim, to właśnie to takie nasze memiczne podejście na Zachodzie jest traktowane bardzo niepoważnie. My w Rosji, o Rosji mówimy właśnie albo w kategoriach takiej śmiesznej grafiki. Najchętniej to by sobie porobiliśmy przez sztuczną inteligencję jakieś karykatury Putina, niż realnie porozmawiali o stanie państwa rosyjskiego, o rosyjskiej historii. Tak nam się wydaje, że tak doskonale znamy Rosjan poprzez tę naszą historię. Okazuje się, że w Polsce nie funkcjonuje żaden sensowny do teraz ośrodek, który badałby historię państwowości rosyjskiej. Nie mamy, korzystamy, też cytuję Michała, z książek o Rosji, które wyszły 10-15 lat temu. Tak zadajmy sobie pytanie. Państwo rosyjskie, Federacja Rosyjska, jak żyjemy od 2 lat, non-stop każdy myśli o tym, że jest zagrożeniem, w kategorii zagrożenia, ale jak bardzo ją poznaliśmy, jak bardzo chcemy ją poznać. Czy publikujemy, znaczy głos ekspertów coraz bardziej się wybija, bo po prostu naturalnie trzeba mieć kogoś głos w materiale w Onecie czy tam gdzieś, ale... Kto do tej Rosji jeździ? Kto robił tam biznes?
Jeździć teraz
to teraz już nie, tak, ale jakby z jakich źródeł korzystamy, że mówimy o tej Rosji? Może to nasze myślenie o Rosji jest jakimś naszym imaginarium, tkwimy w swoich jakichś tam właśnie twitterowych graficzkach, instagramowych rolkach, które nijak mają się do rzeczywistości. Skąd czerpać wiedzę do Rosji? Jak budować kanały komunikacji? Czy my tylko najchętniej słuchamy Kasparowa albo jakichś tam rosyjskich inteligentów, liberałów, którzy już dawno temu wyjechali na Zachód i tam wydają pieniądze, a o tej Rosji to tyle wiedzą, wiesz... I to jest problem. Poznać wroga, poznać, wiedzieć. Nie wiem, no widzimy tylko, mamy, też korzystajmy z doświadczeń Ukraińców. Tak, rozmawiajmy z nimi, budujmy kanały komunikacji. Co ciekawe, są państwa na kontynencie i nie tylko, gdzie cały czas obecność rosyjskich naukowców i ekspertów jest nie to, że mile widziana, ale jest neutralna. I to jest ciekawe, że polscy eksperci spotykają się z rosyjskimi i rozmawiają, że przy jednym stole istnieją jeszcze kanały komunikacji, gdzie doradcy bliscy władzom na Kremlu spotykają się z przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mówię to takie kanały nazwijmy naukowo-dydaktyczne, akademickie. I ten kontakt jest. I tam dochodzi do jakichś rozmów, do jakiegoś dialogu. Brytyjczycy, Francuzi cały czas, ci naukowcy spotykają się, rozmawiają z Federacją Rosyjską, pomimo tego, że Macron mówi o tym, że już nie odebrałby telefonu od Putina, albo to jest w zależności.
No pytanie, czy to nie jest dobrze, że mają tę komunikację?
To jest dobrze dla mnie, moim zdaniem dobrze. Jak mamy poznać przeciwnika, poznać państwo, którym zamykamy sobie wszystkie kanały komunikacji, jak rozmawiać. Jak zawsze rozmawiam o kosmosie i na przykład i o Arktyce, to tam eksperci o tych dwóch obszarów mówił. Wielka polityka polityką, ale my na tej dalekiej północy, albo Roskosmos z firmami amerykańskimi, czy z NASA, muszą rozmawiać. To jest taka przestrzeń wspólna, że na tej biegunie północnym my po prostu prowadzimy projekty od lat. Czy to my też jako astronauci prowadzimy pewien biznes deal z Roskosmosem i no i musimy traktować to jako dobro wspólne. No i co z tego, że zamkniemy, powiemy, że nie rozmawiamy. No, kanały dyplomatyczne to jedno, druga to jest taka rzeczywistość, która się dzieje i...
No i cały handel z Rosją, który cały czas istnieje.
Istnieje, tak. Więc no teraz Unia Europejska, tak? Rozmawia o embargu na, w kontekście Białorusi i Rosji. Pełnym embargo. Są tacy, którzy skrytykują, powiedzą mi, nie, z Rosją nie warto rozmawiać. Z Rosją nie warto. Trzeba argument siły odpowiadać tym samym. Tylko, no właśnie, no to dlaczego Chińczycy mają za nas rozmawiać z Rosją? Dlaczego prezydent Erdoğan Turcji ma rozmawiać z Rosją i później zdawać relacje europejskim liderom i przywódcom? Nie wiem. Nie wiem.
Ja to ostatnio przeszło mi przez myśl... Taka idea. Nie zastanawiałem się, czy to nie byłoby rozsądne uczyć się rosyjskiego, ale teraz jak sobie myślę, Ukraińcy rozmawiają po rosyjsku, jakoś nie widzę, żeby im to jakoś szczególnie pomagało, a przynajmniej są w stanie zrozumieć wroga. Natomiast
Ukraińcy, oczywiście jest jakieś poczucie niektórych wstydu, znajomości języka rosyjskiego, ale wiedzą, że to jest jakiś język, z tym żyją, rozmawiają, muszą się komunikować i potrafią oddzielić jeden... Znaczy ja bym się rosyjskiego chyba nie uczył. Tak myślę. Nie kusiło mnie to, chociaż parę osób, oczywiście jak to, wiesz, znać język wroga.
Nie, sam no, to powiedziałeś przed chwilą.
Tak, jakby, nie, no... Tak, mi bardziej,
nie brać tego do ekstremum.
Nie, mi bardziej język rosyjski by się przydał i tak staram się trochę po omacku wchodzić w meandry tego języka, bo korzystam z rosyjskich źródeł.
No to o to mi właśnie chodzi. No, widzisz jakiś artykuł i nie jest przetłumaczony przez Polaka, tylko możesz
tak,
go przeczytać.
Znajomość kontekstów, znajomość tego, tej rosyjskiej duszy, wiedzieć o co chodzi, dlaczego coś zostało powiedziane tak, a nie inaczej. Bardzo często Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Władimira Putina, tłumaczy później, o co chodziło Putinowi w rzeczywistości, dlaczego użył takich, a nie innych słów. I bardzo często, no to już jest taki grząski świat dyplomacji, tak? Czy francuskiemu prezydentowi Macronowi chodziło o to, że chce wysłać kontyngent, czy wojska na NATO, na Ukrainę, czy i to... Słowa, nie? I jeżeli miałbym uczyć się języka rosyjskiego, to dlatego, żeby rozumieć bardziej te kanały telegramowe, żeby rozumieć media, dziennikarzy, bo nie wyobrażam sobie... Niektóre książki fajnie byłoby przeczytać w języku ojczystym. Ja czytam teraz Wojnę i pokój, tak? Lwa Tołstoja, tak? I wcześniej Dostojewskiego, ale to nadal są polskie przekłady i to są literatura rosyjska czytana w oryginale.
No to... byłaby zupełnie inna. Dowiedziałeś się czegoś ciekawego odnośnie tych francuskich wojsk na Ukrainie, które podobno mieli wysyłać?
To jest trudny problem, bo zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli coś zostało powiedziane, to po coś. To znaczy tak, czy francuski prezydent... Tak, pierwsza grupa twierdzi, że zachodnie wojska już są. Znaczy,
jakiś Niemiec to ostatnio powiedział, nie kojarzę kto dokładnie, ale powiedział, że wojska niektórych państw NATO są już na Ukrainie od dawna.
Zbyszek Parafianowicz, dziennikarz Polski Reporter, potwierdza, wojska, instruktorzy, bo to też trzeba użyć dobrego języka, instruktorzy NATO są już od 2014 roku. To jest nihilnowil, to jest w ogóle wojska, powiedzmy, zachodnie, instruktorzy, ludzie, którzy funkcjonują w tym ukraińskim świecie, są już od lat. Tu tłumaczy Zbigniew, że...
Ale to Polacy specjalsi też są tam.
Polscy specjalsi na bieżąco, tak.
Przecież oni tutaj przychodzą i mówią, że robią szkolenie na Ukrainie. No to żadna nowość.
No żadna nowość, więc... No, i to jest taka właśnie... Kwestia przekroczenia czerwonej linii. Co jest tą czerwoną linią? Co to znaczy, że już żołnierz zachodni jest na ziemi? i jak ktoś pyta, tak?
Ja myślę, że oni tam są naprawdę i walczą. Jak widziałem niektóre filmiki, bo chyba, że to był ten Legion, natomiast nie
cudzoziemski,
wiem. Cudzoziemski, tak. Widziałeś filmiki, gdzie oni jeżdżą różnego rodzaju wehikułami i rozmawiają takim czyściutkim angielskim, takim, że to nie jest angielski splamiony jakimś innym akcentem.
Wiesz, ja widziałem, wiarygodność tych filmów jest duża, tylko że tak samo czym powinniśmy, nie wiem, żołnierzy rzucam Nigru albo Burkina Faso wypowiadać wojnę, tylko dlatego, że ich ludzie walczą po stronie, danej stronie, tak? Czy to jest kwestia, myślę, że prawo międzynarodowe tutaj jest bardzo ciekawym wątkiem od 2 lat, jak regulować kwestie powiązane z, gdzie się rozpoczyna aktywność danego kraju, ta aktywność wojenna, jak regulowane są problemy związane z najemnikami zagranicznymi, jakie państwa wydają zgody, na jakiej podstawie, jak prawo międzynarodowe, jak prawo danego kraju chroni danego obywatela, czyim obywatelem się staje, czy prawo Rzeczypospolitej Polskiej reguluje problem uczestniczenia w wojnie obywatela Polski. To są problemy dla prawników. Pytałeś o kwestie francuskie. Czasami w niektórych komunikatach, Macron przynajmniej tak też, myślę, że to jest badanie gruntu. To jest badanie reakcji, badanie opinii publicznej. Wspomniane państwa nordyckie przed momentem, liderzy tych państw non-stop mówią, wojna jest nieunikniona, że spodziewajmy się wojny, przygotowujemy się na wojnę. Ostatnio minister obrony Hiszpanii mówi o tym, że powinniśmy zdać sobie sprawę, że Hiszpania wcale nie leży tak daleko, że, parafrazuję oczywiście, że rosyjskie rakiety również dotykają nas. Pani Frederiksen, premier Danii, o ile dobrze pamiętam, mówi, tak, wojna, powinniśmy się szykować na konflikt. I jest wiele głosów, które pięknie się wpisuje jeszcze tę ostatnią narrację francuską i te słowa, na przykład generała wojsk lądowych francuskich, który mówi o tym, że wojska francuskie już ćwiczą, uwaga, przygotowuje się do najcięższych starć, do tego krytycznego momentu, że przygotowujemy się na najgorsze, tylko później zadaję sobie pytanie, które wojska nie ćwiczą na najgorsze, to znaczy, że na 50% na północy Europy państwa NATO ćwiczą tak po prostu. No, więc te są pytania, te są zdania po coś, nie wiem, czy to jest przygotowanie opinii publicznej, badanie reakcji liderów państw. Macron też się po coś powiedział. I kontyngent 2000, nie wiem, czy to jest też powiązane z ambicjami prezydenta Francji, któremu bardzo mocno państwo Federacja Rosyjska, Władimir Putin, zrobił problem w Afryce, kiedy Francja musiała się, robi odwrót jakiś z Sahelu, tak, i to miejsce przychodzą Rosjanie. To jest problem, ale...
Też ciekawa sprawa jest, czy to w ogóle będzie musiało eskalować na państwa NATO, czy to się finalnie skończy tak jak w tym momencie, czyli ta wojna cały czas będzie eskalowała, Ukraina będzie dostawała cały czas mocniejszą broń, niż aż w końcu ludzie się zaangażują po prostu w tą wojnę na Ukrainie. Bo to i tak już praktycznie nie będzie tam żadnej granicy. No, na początku to przecież nie mogli dostać się w 16, teraz dostajemy w 16.
Pewne granice, czerwone linie, tak zwane rosyjskie, zostały przekroczone. Na początku to
na początku nie mogli atakować celów za granicą.
Nie mogli. Później pojawiały się dyskusje, że jednak Ukraińcy mogą wykorzystać swoje broń w takich celach, jakie chcą, że mogą ostrzeliwać tereny Federacji Rosyjskiej.
A teraz znowu ją zabronili, z tego co widziałem u ciebie na storiesach.
Amerykanie, Financial Times podało, że no, byłoby, nie wiem, na ile wiarygodność jest tej gazety, medium, że no, te ukraińskie ataki dronowe na rafinerie mogą spowodować wzrost cen ropy. No i tutaj się pojawia pytanie. No, Amerykanie? Dobre bomby, dobre rakiety, złe rakiety, nie? Parafrazując niektórych użytkowników internetu. No więc to jest... Ja myślę, że wielu mamy teraz proroków, wiele osób próbuje sobie odpowiadać na te pytania, jak na to, czy na to zostanie zaangażowane. Tak jak wspomniałeś, pewne granice zostały przekroczone. Czasami były to na początku były to i czołgi dla Ukrainy, pojazdy opancerzone, były rakiety Storm Shadow, HIMARSy też były pewną granicą.
I oni dostali już te nowe rakiety do HIMARS-ów, te dalekiego zasięgu, bo na początku też dawali im tylko krótkiego zasięgu, z tego tak, co kojarzę.
Tak. Więc...
I przez długi czas nie chcieli im dać tego długiego zasięgu, tak. Dlatego właśnie, bo mogliby atakować cele, które są daleko za granicą.
I to jest takie powolne przesuwanie.
Terapia poprzez ekspozycję.
Tak. I no pytanie, czy gdyby... To są dwa pytania. Pierwsza rzecz, czy gdyby Ukraina dostała na ten czas na ten początkowy etap, kiedy Rosjanie zrobili odwrót z Chersonia i kiedy wszyscy tak ochoczo rozmawialiśmy o tej kontrofensywie ukraińskiej na wiosnę, że tu się będzie tyle działo, chłop nadziei, gdyby od razu sprzęt Zachodu dotarł. Czy Ukraińcy już wtedy cieszylibyśmy się z większego procent terytorium odbitego, być może Zaporoże byłoby, nie byłoby tak ufortyfikowane jak dzisiaj. Ta linia Surowikina też pojawia się bardzo często jako ten przykład. Czy, drugi wątek, tylko dokończę, czy to jest właśnie taka skuteczna strategia nie rozjuszania byka, tak?
Ja to tak odbieram. Mam wrażenie, że z jednej i z drugiej strony to w ten sposób działa.
No więc co by było gdyby? I teraz tak ugiętą granicą są Taurusy. No na razie kanclerz Scholz jest nieugięty.
Taurusy, ja nie wiem, co to są Taurusy.
Taurusy, rakiety dalekiego zasięgu niemieckie, których niemiecki rząd nie chce przekazać Ukrainie, który twierdzi, że na przykład do ich... One są potrzebne do ich jakby pracy nad nimi, jakby do obsługi. Potrzebni są niemieccy żołnierze, niemieckie wojsko, co już by angażowało na przykład formalnie niemieckich mundurowych do uczestniczenia w konflikcie. Nawet Brytyjczycy powiedzieli, no to dajcie nam Taurusy, a my wam damy Storm Shadowy, żebyśmy dali Ukraińcom. Więc kanclerz Scholz jest bardzo nieugięty, tutaj się da wszystko albo obieca wszystko kanclerz Scholz, ale Taurusów nie da.
To pogadamy za pół roku.
Tak, więc kolejne takie linie zostaną przekroczone. Opieszałość jednak, tak podsumowując ten wątek, myślę, że krajów zachodnich była na tyle duża, szkoda, że trzeba było czasu, ale pytanie, no, gdyby Ukraina otrzymała ten sprzęt wcześniej, jeden rabin powie, że eskalacja, takie otwarte pójście, przekazywanie wszystkiego mocy przerobowych swoich dla Ukrainy byłaby, to, no, rozjuszyłaby Rosję, ten konflikt eskalowałby, a inni twierdzą, że właśnie ta taktyka sprawia, że żyjemy jednak jeszcze w Polsce, w Warszawie nieco spokojniej. Są piewcy, że Rosjanie odpowiedzieliby tym samym, że to oczywiście kwestia wojny nuklearnej, a są i tacy, którzy mówią, nie, Rosja jest słaba i nie powinniśmy, jakby to powiedzieć,
prowokować?
Prowokować, tak. Więc tak szukałem dobrego słowa. Więc... To jest, świat nie jest czarno-biały, no tak jak mówię też przed naszą rozmową, no, rozmawialiśmy, no to nie jest takie proste. Jak patrzymy na statystyki z Rosji, to statystyki mówią jedno, ale to, co
kto daje te statystyki przede wszystkim?
Tak, więc kto, w Polsce też mamy jakąś minimalną krajową, tak, albo też... pewne podaje się dane do publicznej wiadomości, które nijak, tak sobie zastanawiasz się, człowieku, no jak to jest, nie?
To mnie zastanawia też w kwestii, czasami sobie gdzieś przeczytam jakiś komentarz na YouTubie i ludzie są tacy pewni tego, że co oni gadają, przecież to powinno się w taki sposób zrobić. I najciekawsze jest to, że takiej osobie, której wystarczy opisać, nawet nie zgadzać się z tą osobą, tylko poprosić, żeby rozwinęła. I ta rozmowa się już kończy, bo oczywiście nie potrafię rozwinąć wątku, ale skąd się bierze taka pewność, że z COVID-em było tak albo inaczej, z wojną w Ukrainie jest tak albo inaczej. To jest niesamowite, że ludzie mają w sobie tyle takiej złudnej pewności siebie.
Mądrzy ludzie wiedzą, nie wydają opinii pochopnych, wiedzą o tym, że to nie jest proste, żeby w jednym zdaniu ocenić drugiego człowieka, ocenić inne zjawisko, ocenić czyjąś duszę. Za każdą historią, za pewnymi zjawiskami stoi wiele innych. Jeżeli ktoś jest w stanie w jednym zdaniu podsumować politykę państwa X albo do drugiego, albo człowieka do człowieka w jednym zdaniu, to naprawdę potem nie jest głupcem, nie znając jak wielka co stoi za wyborami, za całą złożonością tych procesów. To naprawdę nie jest takie proste. I
ci ludzie wcale nie są głupi, którzy podejmują te decyzje.
Wcale nie, bo te decyzje są podejmowane w jakiś sposób. No po prostu. I pozostaje, wiem, to mnie zawsze fascynuje taka ocena. Dowracamy do tych takich właśnie tych ekstremistów internetowych, społecznościowych, którzy wiedzą więcej na temat Ukrainy, na temat życia naszego, funkcjonowania. Ja dopóki nie opublikuję jakiejś audycji na jakiś temat taki dosyć ciekawy, niszowy, zajmę się Angolą albo Paragwajem, to nagle w komentarzach widzę, że daleko nie musiałem szukać. Mam samych ekspertów od Paragwaju. Ja tu mam problem z znalezieniem, żeby ktoś skomentował jakieś zjawiska, a okazuje się, że wszyscy wszystko wiedzą, nie? Ale nie wiem, kto stoi po drugiej stronie klawiatury i to jest... wierzę w to, że może kiedyś przyjdzie lepsze. Ja czasami na Twitterze wchodzę z kimś w dyskusję. Ktoś mnie tam obraża, że pan jest... Później piszę prywatną wiadomość. Już teraz mniej, ale mówię, dlaczego pan tak napisał? Dlaczego? Przecież mnie pan nie zna. Dlaczego pan wydaje jakieś opinie? Okazuje się, że jak już stykasz się z tym człowiekiem bezpośrednio, okazuje
na brief się, jest całkowicie inaczej.
Jest zupełnie inaczej. Nie, on już inaczej tłumaczy. To już w sumie to, żeby pan nie brał do siebie, żeby tutaj trochę inaczej, bo mu się tak wydaje. Jeju, to widziałem kiedyś taką ciekawą reklamę. Znaczy reklamę, jakiś taki spot, może też państwo widziałeś. Że zawiązywało się oczy ludziom i rozmawiali ze sobą. Ludzie, którzy normalnie na ulicy pewnie by przeszli obok siebie daleko i unikali. Tutaj jakaś starsza pani, a tutaj jakiś gość wytatuowany. Albo wiesz, na zasadzie jakiś ubiór gothic metal. Taki, wiesz, na zasadzie że tych ludzi, którzy... Jakaś lesbijka, homoseksualista, gej, a tutaj jakiś ktoś ze wspólnot religijnych. Tak parafrazuję, nie? W sensie, że ludzie, którzy normalnie by na siebie spojrzeli, zgardzili sobą normalnie, a później okazuje się, że musieli rozmawiać. I nagle nie jest tak źle. No ale liczy się to spotkanie. No.
Dokładnie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Na czym polegają te międzynarodowe spotkania skautów, które organizujesz?
Już nie, bo tak. Scouting jest fantastyczną przygodą. Chyba największą przygodą mojego życia. I byłem przez lata w zastępie jako młody chłopak, później drużynowym. Jako drużynowy organizowałem wyjazdy międzynarodowe w federacji, w ramach Federacji Skautów Europy, której działałem i działam nadal. Może już trochę mniej aktywnie, bo nie jestem w stanie wyciszenia, ale ci ludzie, którzy wiedzą, że można na mnie liczyć, to wiedzą, bo po prostu w mojej organizacji harcerskiej mamy trzy gałęzie, żółta, zielona i czerwona i tam są najmłodsi, wilczki, wilczkowie, mamy harcerki, harcerzy i tak zwanych wędrowników i przewodniczki i tam jakby każda gałąź ma, nazwijmy, trochę inne cele, ona jest po coś innego i no działam, tak, od czasu do czasu nakładam mundur.
I czemu to jest największa przygoda dla ciebie?
No, sztuka życia. Wychowanie przez przyrodę, wychowanie przez przygodę. Szkoła, sztuka obozowania, gdzie jesteś ty, przyroda, drugi człowiek. Praca z innymi. jakby etapem tego, tych wilczków, tych najmłodszych, jest to, żeby oduczyć egoizmu wśród młodych, żeby też dostrzegli, że jest drugi człowiek, że jako ty dziecko, które najczęściej chcesz wszystko zagarnąć dla siebie, musisz się czymś dzielić. Celem tej drugiej gałęzi zielonej, tak jak patrzę na życie i to też mnie bardzo dużo nauczyło, jest to, żeby współdziałać z innymi, brać taką odpowiedzialność, nie? Żeby nauczyć się współpracy w zespole. Bardzo wielu menadżerów, moich kolegów, skautów jest dzisiaj bardzo wysoko w korporacjach. To są ludzie, którzy pełnią wysokie funkcje w państwowej administracji. To są ludzie, którzy osiągnęli niesamowite sukcesy. Myślę, że dlatego, że nauczyli się współdziałać z innymi, nauczyli się tej pracy w grupie. Uważam, że scouting to jest najlepsza szkoła menadżerska. I trzecia gałąź, ta czerwona, ta na końcu, to jest ja dla innych, czyli ja też służę innym i jestem dla innych, daję swoje serce, daję swój czas. Więc tak, scouting jest fantastyczną przygodą, raz, że po prostu jest szkołą puszczaństwa, czyli z daleka od smartfonów, jeszcze wtedy może nie było tak popularne z internetu, odcinka, przygoda, noc, radość, grupa. Kiedyś łączyliśmy się w takie grupki pod blokiem, gdzieś tam w domu, mieliśmy swoją ekipę. No i ja tak myślę sobie, że zastęp to jest taka podstawowa jednostka w mojej organizacji. Zastęp to jest taka grupa kolegów, którzy chcą zmieniać trochę świat i tęsknię trochę za tym, bo już nie jeżdżę tak aktywnie jak uczestnik obozów, ale dużo mnie to nauczyło.
Na czym polega taki jeden obóz? Są różnego rodzaju obozy, czy jedzie się robić jakąś określoną rzecz?
Obozy trwają na podstawie, są różne wyjazdy, ale ten obóz letni zwykle trwa 14 dni. To jest obóz, który nocujemy w lesie, w środku, budujemy sami sobie platformy. Mojej organizacji, bo umówmy też, że słuchacze być może mają inne doświadczenia z innych organizacji, ZHR-u, ZHP. Ja mówię o skautach Europy, czyli Federacja Skautingu Europejskiego. I my budujemy sobie prycze.
Do spania,
wysoko, 2 metry nad ziemią. Na tym stawiamy namioty. Przeplatamy prycze, budujemy sobie łóżka. Celem pionierka sama, czyli budowanie obozu jest już jakimś elementem tego obozu.
Mega ciekawym elementem.
Mega ciekawy.
I bardzo dużo się nauczysz w kwestii tego, jak używać różnego rodzaju narzędzi, jak wiązać rzeczy, jak te rzeczy współgrają ze sobą, które się zepsują po tygodniu.
Tak. Budowanie łóżka, budowanie sobie sceny teatralnej, budowanie sobie łazienki, miejsca, w którym korzystasz z toalety, wszystko, wszystkie elementy, stół, cały jakby obiekt jest jakby, musisz przygotować, więc później z tego korzystasz w ramach gry. Gra jest bardzo ważna na tym obozie, czyli topografia, poszukiwanie punktów na mapie, jest ratownictwo, pierwsza pomoc, nauka reagowania, jest też bycie, teatr jako forma ekspresji, czy literatura, teatr. Jest też gra jako gra, czyli fabuła. Każdy obóz ma swoją fabułę. Ja na przykład na swoim pierwszym obozie miałem Władcę Pierścieni. Fascynujące. Przygotowaliśmy stroje drużynowe, ekipa przygotowywały całą grę, czyli chodzimy od miejsca na mapie, tu walczymy, tu mamy wrogów, szukamy, nocne gry, wbijanie strzałek. Mamy też elementy, jest religijne u mnie w organizacji, bo jakby celem też to jest jakieś tam wychowanie do Boga, więc jeszcze też jest ważnym elementem. No i mamy konkurs kulinarny, konkursy sportowe. Jakby takie, nazwijmy dzisiaj, ktoś by powiedział modne słowo, holistyczne podejście.
Taki survival też, taka forma survivalu.
Tak. Wczoraj byłem u przyjaciela, który wrócił z Kosowa, bo był tam na misji NATO. Przyjaciel, z którym znamy się od dziecka i on był drużynowym po mnie też i był u mnie w zastępie, jakby byłem jego przełożonym. I mówi, że bardzo często teraz w Polsce, w ogóle w obliczu tej sytuacji geopolitycznej, jaką mamy, i tej trudności ludzi interesują tematy związane z bezpieczeństwem, survivalem, z tymi, wiesz, leśna przygoda, jakaś tam ten, mówisz, wiesz, w zasadzie trzeba zakładać firmę, mówię, do niego i robić to razem, a dwa, że bardzo w zasadzie uczestniczy w tych wojsku przeżywa tę przestrzeń i mówię, że 95% skautów sobie doskonale poradzi, bo trzeba sobie samemu ugotować, samemu zadbać o siebie, a patrzmy jeszcze na warunki atmosferyczne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ja jako drużynowy miałem 19 lat i rodzice, blisko 40 chłopaków, rodzice, chłopców w wieku od 5 klasy szkoły podstawowej do ówczesnej klasy 3 gimnazjum zaufało mi jako 19-latkowi, żeby pojechać na drugi koniec świata we francuskie Pireneje i żebym ja zorganizował tam obóz, żebym był za nich odpowiedzialny, jak to jeździł, reagował. Ja sobie myślę, Boże, szanuję tych rodziców. Jakby jestem pełen podziwu, że...
Że się nic nie stało.
No tak, co zostało na obozie, to zostało na obozie, ale to taka... Ja sobie myślę i właśnie to jest to, że uczysz odpowiedzialności. Odpowiedzialność to jest słowo klucz i takie za drugiego człowieka i tak, to jest to, czego młodym może dzisiaj tak brakuje. Każdemu życzę i rodzicowi, czy tam ktoś, kto nas słucha, żeby wysłał do harcerstwa swoje dzieciaki. Znaczy oczywiście różne są organizacje, różne pomysły, ale ja zapraszam do bo ja jestem w Rembertowie.
To jest takie młodociane wojsko w takim razie. Nie ma strzelania, ale to cała reszta to takie przetrwanie w lesie, w terenie, to przypomina mi wojsko.
Unikamy właśnie takich, nie chcielibyśmy, żeby być postrzegani jako wojsko, bo nie jest najważniejsza musztra. Bardziej kwestie wychowawcze, to znaczy sprawiamy, że świat rodziców, żeby był jak najlepszy, żeby wychować przede wszystkim odpowiedzialnego obywatela, kogoś, kto...
Samodzielny?
Samodzielność, patrzy trzeźwo na swoje życie, na wokół, który potrafi być dla innych, z innymi.
I też ściągacie z nich takie przerażenie, że ktoś jak zostanie w takich warunkach, to zrobimy się, ja już byłem w takich warunkach i wiem, co robić, albo przynajmniej nie umrę tutaj. A teraz jak ktoś cały dzień siedzi w telefonie i wląduje nagle w jakiejś dziwnej sytuacji, to się po prostu nie będzie miał zielonego pojęcia, co zrobić.
To jest... No ja dziękuję sobie i rodzicom, wszystkim ludziom, którzy mnie tam ściągnęli, bo bez tego to byłoby inaczej. Dla mnie, jako mężczyzny było to bardzo ważne. Nabrać pewności siebie, być z innymi facetami, którzy mają czerpać wzorce w tym świecie, który jest jakiś kryzys, nie wiem, obserwuję kryzys mężczyzny w ogóle, co to znaczy facet, jak powinniśmy reagować, jaki powinniśmy być, co to znaczy męskość. I to tak, to jest, bo jeszcze ważna sprawa, w mojej organizacji nie ma koedukacji. Czyli jak w ZHP chyba, o ile dobrze pamiętam, łączone są grupy damsko-męskie, tak w skautach Europy to są grupy tylko męskie. Dziewczyny mają oczywiście swoje drużyny.
To musi być jeszcze ciekawie w takim razie.
Jeszcze ciekawie, tak. Więc i tak, i to bycie ja, no, znam, ja ze swoim pierwszym zastępem, pierwszym kolegami utrzymuję do dzisiaj kontakt i myślę, że byłoby tak samo, gdybyśmy pojechali gdzieś do lasu kiedyś. To super, super.
Dobra, ja cię zapytałem dzisiaj o wszystko, co chciałem zapytać. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Podróż bez paszportu, po wpisaniu na platformach różnych, na Spotify, na YouTubie, w zależności gdzie państwo chcą słuchać, na Apple Podcast i innych dobrych platformach streamingowych. Zachęcam, codziennie audycje, staram się robić to regularnie, najczęściej 3-4 audycje czasami dziennie na temat świata, taki, który no, jest też często niebanalny, więc jeżeli potrzebują państwo takich rozmów o zakątkach świata, to zapraszam. Tam można mnie znaleźć. Jestem również aktywny na X, Twitterze, tam właściwie non-stop, na Instagramie, na Facebooku, ale to już jest kwestia wtórna. Zapraszam na podcast.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.